prawie 4 minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania 797 wydania Nocnych Świateł. Przez najbliższe 2 godziny będziemy razem do pierwszej, jak to zwykle bywa w Nocnych Światłach, które od poniedziałku do czwartku właśnie o tej porze rozpoczynamy w Radiu Plus i można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych w całym kraju, przez internet na całym świecie, strona radioplus.pl i przycisk włącz radio, a na górze tej strony dostęp do archiwum, przez który można wejść klikając na zakładkę programy. I tam 796 dotychczasowych audycji jest do odsłuchania. Zbliżamy się do 800, ale jak już tutaj mówiłem chyba ze 2 razy, te 800, jak Pan Bóg da, zamkniemy dopiero na początku przyszłego sezonu, jeśli do tej pory świat będzie istniał, bo tenże bieżący zamkniemy liczbą 799, jeśli oczywiście też za 2 dni świat jeszcze będzie istniał. Póki co przypominam o tym, że Nocne Światła to jest program interaktywny, dlatego zapraszamy Państwa do wspólnego spędzenia czasu, ale także do aktywnego współdziałania i dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, wątkami do zadawania pytań. 7123, ten numer czeka na Państwa SMS-y. Prosimy rozpoczynać je słowem plus. Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em. Proszę też, by SMS-y były maksimum 160-znakowe. Dłuższe będą się urywać. Jeżeli ktoś woli dłuższe formy, to z kolei zapraszam na Facebook. Tam w komentarzach pod pierwszym postem od góry na stronie Radia Plus możecie Państwo pisać także. I ta forma, jak widzę, ostatnio jest zdecydowanie bardziej popularna, przynajmniej jeśli chodzi o wyrażanie dłuższych myśli. Dzisiaj rozmawiać będziemy przez najbliższe 2 godziny o trudnościach w relacjach z dziećmi. Temat dziecięcy powraca ostatnio tak raz w miesiącu ze szczególną uwagą, chociaż oczywiście przewija się tutaj w wielu programach nie jeden raz, ale tak program sprofilowany raz w miesiącu tutaj od pewnego czasu o dzieciach rozmawiamy i różnych aspektach z nimi związanymi. Goście programu, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Witaj, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oprócz mediatora jesteś także pedagogiem, więc tutaj
tak
przy temacie...
Ja tu będę mówiła też jako pedagog.
No właśnie, warto o tym zaznaczyć. I Bogdan Janowski. Witaj, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Plastyk.
Też pedagog.
Dzieci i pedagog, proszę bardzo.
I ojciec.
I ojciec. I matka.
I matka.
I ja też ojciec. Ale nie matka.
Wszystkiego nie można mieć.
Moi drodzy, tak pomyślałem, jak tutaj zagaić, no bo jeżeli mamy już trudności w relacjach z dziećmi, to mamy sprawę zdefiniowaną i tutaj nie ma co owijać w bawełnę, że będziemy się zastanawiać, czy te trudności są, czy ich nie ma. Po prostu są. Natomiast zastanawiałem się, skąd to się może brać. I pomyślałem sobie, że tak, rzeczywiście dzieci są, co jest może oczywiste dla nas, ale często o tym zapominamy, takie zwykłe, proste, spontaniczne. Jak się złoszczą, to się złoszczą, jak się cieszą, to mało nie pękną. A my potem z czasem, jak dorastamy, obrastamy w przeróżne normy kulturowe, obyczajowe itp. itd. Stąd naprawdę, kiedy zastanawiałem się nad całością zagadnień, które tutaj chcemy zmieścić w tym programie, pomyślałem, że naprawdę na początek warto o tym przypomnieć, że zapomniał wół, jak cielęciem był.
Tak jest. I wiesz co, i to jest tak, że trudności w relacjach generalnie mamy z zasady, że w zasadzie czasem jest nam z kimś łatwiej, czasem trudniej i tak samo jest z dziećmi. Dzieciom czasami jest trudniej z nami rodzicami, czasami nam jest trudniej z tymi dziećmi, też mamy takie poczucie. Czyli gdzieś, jeżeli mówimy o trudnościach, to mówimy o takich trudnościach dużych i małych. Bardziej chodzi o to, żeby uczyć się rozumieć w ogóle drugiego człowieka, bo tak jak cały czas mówimy o tym tutaj, warto pamiętać o tym, że dziecko to też człowiek po prostu.
No właśnie, bo warto uczyć się drugiego człowieka, ale dorosłego, no bo to poważna persona, prawda, i tutaj trzeba okazać szacunek, a dziecko, no dziecko to dziecko, prawda, no to moje dziecko poza tym, więc mogę wszystko. Prawda?
Ale zobacz teraz, my dorośli, z całym naszym bagażem doświadczeń, z całą naszą wiedzą,
i to
wszystkim, jaką? Tak, mamy trudności w relacjach z dziećmi.
To teraz uważaj. Nie. To znaczy, poczekaj, Bogdan, to jest bardzo łatwo wytłumaczyć, bo to dzieci są krnąbrne.
Krnąbrne są, ale oczywiście. Tutaj ja
bym trudne.
Chciał, bo ja bym
trudne.
Chciał zwrócić uwagę na coś innego.
Mają trudne
środowisko. Spróbujcie teraz sobie to odwrócić i zobaczyć, jakie one mają trudności w relacjach z nami. Bo jeżeli my mamy trudności w relacjach z nimi, to te ich trudności są wielokrotnie większe, bo one po prostu mają mniej doświadczeń. Tak?
Mniejszy zasób.
Mniejszy zasób, oczywiście, tak.
Tak, my możemy też uczyć się, możemy sięgać do jakichś źródeł, a dzieci nie. Dzieci mają, rzeczywiście, jeżeli mają te trudności, to je mają i znoszą to po prostu w smutku, w cierpieniu. Ale tutaj warto jest powiedzieć tak konkretnie i nawiązać jeszcze do tych trudności. Mówiliśmy o nich też na ostatnim spotkaniu. Dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, że czasami zdarza się, że dzieci same o sobie mówią źle. Same mówią o sobie, jestem głupi, jestem zły, czyli gdzieś tak samo oskarżają się. I rodzice czasami są w tej sytuacji...
Szczególnie
jak sobie nie radzą. I rodzice czasami w tej sytuacji czują się bezradni, nie bardzo wiedzą, co mają sobie z tym zrobić, no bo ważne jest...
Że się przejmą tym.
Tak,
w ogóle się tym chcą zająć.
Że się w ogóle tym chcą zająć, ale jeżeli chcą się tym zająć, to czasami rodzice nie wiedzą co mają zrobić, tak naprawdę pytają dziecko, no ale to naprawdę uważasz, że jesteś głupi? Dziwią się temu, albo mówią, to uważasz, że jesteś głupi? I wtedy tak naprawdę ważne jest to, że to dziecku tak naprawdę nie pomaga. Jeżeli dziecko myśli o sobie źle, to powiedzenie, tak samo zapytanie go, dlaczego tak uważasz, też jest niewłaściwe, bo jeżeli dziecko mówi to w złości, to tak naprawdę nie wie czasami dlaczego, nie umie tego nazwać, a tak naprawdę złości go to, że teraz właściwie uważa, że jest beznadziejny, głupi, zły i teraz ma jeszcze w tym momencie, w tym zdenerwowaniu wyjaśnić to, co robi. No i rodzice czasami pytają właściwie, co ja mam w takiej sytuacji zrobić. No wtedy mówimy, że najważniejsze jest to, żeby gdzieś jako rodzic też zaakceptować te uczucia dziecka. To oczywiście nie o to chodzi teraz, że uznamy, że dziecko jest głupie, broń Boże, ale warto jest powiedzieć dziecku, że czasami wszyscy się tak czujemy. Czyli gdzieś znowu ta sytuacja,
że... powiedzieć, że ja tak o tobie nie myślę. Tak,
to też jest bardzo ważne, żeby też sami się tak czujemy, że to nie jest tak, że zawsze czujemy się świetnie, zawsze czujemy się dobrze, zawsze czujemy, że z nami jest wszystko w porządku. Ale też warto jest zwrócić na to uwagę, dlatego że dziecko coś nam mówi w ten sposób. Czyli tak naprawdę mówi nam, że ma niską samoocenę. Mówi po prostu, że...
Że ma jakiś dyskomfort,
że sobie z tym tak po prostu nie radzi. I teraz jako rodzic właściwie naszą rolą jest to, żeby nie w tym momencie, albo no wyczuć też moment, kiedy można to powiedzieć, bo niekoniecznie w tym momencie, pokazać dziecku tak naprawdę, że zobacz, w tym momencie sobie nie poradziłeś, ale zobacz w innej sytuacji. Czyli można dziecku przypomnieć sytuacje, w których dziecko poradziło sobie dobrze, kiedy... było jakoś tam sprawne, kiedy udało mu się. Czyli gdzieś pokazanie takie dzieciom, że tak jak nam ludziom czasem coś się udaje, a czasem coś się nie udaje, że to jest po prostu zwykłe, normalne, po prostu, że tak wygląda życie. Ale również, jeżeli jestem rodzicem dziecka, które w jakimś obszarze sobie nie radzi, to warto jest stworzyć taką sytuację, w której dziecko może sobie dać radę. Czyli gdzieś wzmacnianie też tego dziecka poprzez właśnie takie spędzanie z nim wspólnego czasu, pokazywanie mu, podkreślanie tego, że gdzieś w danej sytuacji sobie dobrze poradziło, prawda? Ale tak samo taką jeszcze jedną metodą, którą chciałabym podpowiedzieć, jest na przykład to, żeby pozwolić dziecku podsłuchać, jak mówimy o nim dobrze do ojca, do ciotki, do koleżanki. Nam się czasami wydaje, że dzieci nie słyszą tego, co my mówimy. Dzieci bardzo często się temu przysłuchują. I stworzenie takiej sytuacji, kiedy dziecko może usłyszeć, że my mówimy, wiesz, co ten mój syn takiego zrobił, w takiej trudnej sytuacji zrobił to i tamto, jaka jestem z niego dumna. Jak on sobie wspaniale poradził, ty sobie to wyobrażasz? I teraz, kiedy dziecko słyszy, że my dorośli mówimy o nim dobrze, to też rośnie jego poczucie własnej wartości, takiej pewności siebie, że oto czasem nie potrafię, ale tutaj zobaczcie, umiałem, tutaj sobie poradziłem.
Na jednej rzeczy się skupię, którą powiedziałeś przed chwilą, bo w takim kluczu dawania dziecku robienia czegoś, co, z czym sobie poradzi, albo nawet jeżeli poniesie pewną tam drobną porażkę, to jednak będzie w tym procesie czegoś się uczyć, to zakładałoby jednak, żeby go z tym zostawić, żeby jednak próbował się z tym uporać, bo niestety pewną dość powszechną cechą rodziców jest robienie czegoś za dzieci, kiedy im się widzą, że one sobie nie radzą, i ja niestety mam to również na sumieniu. Widzę, że zrób to, ale nie radzi sobie, tutaj coś nie wychodzi, coś się sypie i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to ja to zrobię, pomogę ci itp. Niestety jest to poważna skucha i wiele razy coś takiego robiłem. Kiedyś rozmawiałem z moimi kolegami z inicjatywy Tatonet. Tak rozmawialiśmy właśnie konkretnie o tym zagadnieniu i kiedy im o tym powiedziałem, to tak sobie pomyślałem, za chwilę spotka mnie miażdżąca krytyka. Na szczęście dla mnie to trochę mnie użyło, powiedzieć, Paweł, ale my też robiliśmy identyczne błędy. Więc poczułem, że nie jestem może aż takim potworem.
Wiesz, Paweł, ale jeżeli, bo myślę, że wszyscy rodzice mamy takie zapędy, żeby zrobić coś za dziecko, po pierwsze po to, żeby mu ulżyć, żeby nie doświadczał porażki, po drugie często z przekonania, że zrobimy to lepiej, że zrobimy to szybciej, zwyczajnie po prostu w takim pośpiechu, tak, że po co teraz poczekać, aż dziecko zasznuruje sznurówki, jak musimy już biec, bo się spóźnimy, prawda? Więc w związku z tym właściwie dziecko dostaje przekaz, nie umiesz zasznurować sznurówek, nie radzisz sobie, jest za późno, mama jest zdenerwowana, biegniemy, tak?
A potem pani w przedszkolu będzie nam bardzo wdzięczna, bo jak będzie miała 20 dzieci, którym będzie musiała zasznurować buty przed spacerem, to się okaże, że nie pójdą na spacer, bo nie zdążą.
Tak, bo już właśnie słońce zajdzie na przykład.
Tak, tylko wiecie co, chodzi o to, że tak naprawdę ważne jest, żeby sobie zobaczyć, że to dziecko rzeczywiście dostaje ten przekaz, że ono sobie nie poradzi i czym innym jest pomóc jakąś, nie wiem, wskazówką, instrukcją, ale jednak zrobić to w taki delikatny sposób, żeby to dziecko poczuło, że to jest jego sukces. Że gdzieś mamy też szacunek dla tych dziecięcych zmagań. My, pamiętam, jak uczyliśmy naszych chłopców wiązać sznurowadła, to jest to żmudne zajęcie. Żeby nauczyć czegokolwiek się w życiu, to trzeba wielu powtórzeń. I tak samo jest z dziećmi. Jeżeli nie mamy cierpliwości, na przykład teraz takim największym moim zdaniem problemem jest na przykład to, że w tej chwili mamy bardzo dużą już dostępność pampersów i oczywiście jest to bardzo duża wygoda, bo nie trzeba tej tetry prać ani gotować, tak? Ale w tej chwili mamy taką sytuację, że dzieci, które chcą iść do przedszkola, dwuletnie, trzyletnie, tak, chodzą w pampersie. I gdzieś, wiadomo jest, że teraz, żeby nauczyć to dziecko załatwiania potrzeb fizjologicznych, to po prostu potrzeba wielu powtórzeń. Są te skuchy, że tak powiem, po drodze, tak? Zasikany dywan i tak dalej. Po prostu może trzeba dywan zdjąć.
A kończy się tak, że licealista spóźnia się do szkoły, bo mama go karmiła piersią.
Trochę tak, może to jest oczywiście tak żartobliwe, ale trochę coś w tym jest, może niekoniecznie karmienie piersią, ale mama nie zrobiła śniadania, mama nie naszykowała ubrania, mama to, mama tamto, mama nie spakowała tornistra i to tak się dzieje niestety. Wiesz, jak rozmawiamy czasami z rodzicami o dzieciach, o ich problemach, o relacjach, o tym na przykład jak wygląda wychodzenie z domu poranne, prawda? To często się zdarza, bo akurat rodzice tam przychodzą do nas i czasami jakby ustawiają sobie ten poranek, tak? Dogadują się, jak ma wyglądać poranek. Jak powiem szczerze, jak słyszę, w jaki sposób wygląda poranek, wychodzenie z domu do szkoły czy przedszkola, to włos się na głowie jeży. Naprawdę, bo jakby ja nie pamiętam, żebyśmy mieli tego rodzaju problemy z dziećmi. Znaczy w sensie takiego, że tego nie, a tam to tak. To jest... Trochę to tak jest, że wylewamy to dziecko z kąpielą razem. Znaczy w pewnym momencie przejmujemy za dużo tych obowiązków, a potem to wszystko nam zostaje. I my z tym zostajemy w sytuacjach potem trudnych, w sytuacjach, które wymagają tego, żeby jednak dziecko nam pomogło, tak, żeby dziecko trochę wzięło odpowiedzialności za siebie.
Tak, wiesz, Bogdanie, jak mówisz o tym porannym wychodzeniu z domu, to myślę, że my dorośli czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dziecko nie zna się na strukturze czasu. Mhm. Że dziecko nie wie, ile to jest małe dziecko, ile to jest na przykład 5 minut do wyjścia. Że to my jako dorośli musimy wziąć pod uwagę możliwości nasze i możliwości dziecka i odpowiednio wcześnie wstać. Czyli gdzieś później te nerwy, które gdzieś też skupiają się na tym dziecku i gdzieś jakieś problemy rodzinne, no wynikają tak naprawdę z naszej niefrasobliwości. I warto jest tutaj no jednak wziąć pod uwagę te możliwości i tą wydolność, że tak powiem, tych dzieci. No dla mnie też ważne jest to w tym akurat kawałku. Chciałam też bardzo powiedzieć o tym, że ważne jest dla mnie również to, żeby wzmacniając poczucie wartości dziecka, żeby dziecku za różne rzeczy dziękować. Mhm. Ale nie w taki sposób dziękuję ci, tylko dziękować w konkrecie.
Dziękuję ci za.
Tak, ponieważ dzięki tobie, tak, że to musi być tak naprawdę cała historia, cała opowieść o tym, bo dobra pochwała, dobre podziękowanie to jest takie, po którym dziecko może pochwalić się samo. Może powiedzieć, jestem użyteczny, jestem dobry, zrobiłem coś pozytywnego. Jest to dla mnie szalenie ważne,
tak
dlatego, że...
Bo będzie może...
Tak, dla mnie, aha, to podziękowanie, tak?
Tak, chodzi o to, żeby jakoś może przykład jakiś podać, bo będzie łatwiej państwu też zrozumieć, o czym jest mowa.
Tak. Dziękuję ci, synku, za to, że byłeś przez te kilka chwil grzeczny, że nie krzyczałeś, że zareagowałeś na moją prośbę, ponieważ dzięki tobie mogłam położyć się, wziąć proszek i chwilę odpocząć. Tak?
Albo na przykład dzięki temu, że sam zasznurowałeś buty, mogliśmy nie jakby wyjść o określonej porze. Tam, jakby takie opowieść o tym. Krótka, bo krótka, ale jednak opowieść o tym, jaki mamy zysk z tego, że dziecko się zachowało w jakiś tam sposób, prawda? Na przykład, że dziecko pomogło nam pozbierać naczynia ze stołu po obiedzie, powiedzmy. No to możemy dzięki temu więcej czasu spędzić na zabawie z dzieckiem, na spacerze czy na czymś tam.
Kiedy mówisz to się, wiesz, tak uśmiecham pod nosem, bo myślę sobie o tym, że to jest wszystko takie proste. Tak naprawdę działa to również na nas dorosłych.
Ale oczywiście.
I teraz, jeżeli chcą państwo, żeby żona, mąż, przyjaciel, żeby coś robili dla was, żeby powtarzali jakąś miły gest, to warto jest po prostu w taki sposób podziękować, bo wszyscy tak mamy, że lubimy takie głaski dostawać, lubimy, kiedy ludzie mówią o nas dobrze po prostu. I jeżeli przegapiamy takie małe sytuacje, to po prostu nie przegapiamy okazję na to, żeby wzmocnić tego drugiego, również właśnie to dziecko w tym dobrym.
To tutaj postawmy przecinek, wrócimy do rozmowy za chwilkę. W Nocnych Światach dzisiaj o trudnościach w relacjach z dziećmi, o tym raczej jak je przezwyciężać. A w studiu goście Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo jesteście też zaproszeni, by program współtworzyć. 7123 SMS-y, słowo plus na początku koniecznie, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy o trudnościach w relacjach z dziećmi. Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście programu. 7123, ten numer czeka na SMS-y od państwa. Słowo plus na początku, jak zawsze, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Hurra! Znowu moi ulubieni mediatorzy. Super się państwa słucha, bo fajnie się ze sobą uzupełniacie i szanujecie. Gratuluję, pozdrawiam, Edyta z Gdańska. Pani Edyto, ukłony.
Ściskamy serdecznie.
Miło.
Na ręce tutaj gości składam i od razu przekazuję pani Edyto też wyrazy rozpomnianego oblicza Beaty i Bogdana. A propos robienia szybciej i lepiej przez rodzica. Moja mama tak robiła wobec mnie z gotowaniem. Teraz mam 30 kilka lat i nie umiem gotować.
No właśnie.
Panie Edyto, ale wszystko przed panią.
Tak.
Naprawdę.
Ja to, o co się najbardziej martwię, to czy pani wie, że w pani jest wielki potencjał do gotowania? Bo czasem właśnie to jest tak, że ten rodzic odbiera temu dziecku wiarę we własne siły, bo to, że pani się nie nauczyła gotować, to naprawdę to nie jest trudne. Są przepisy, są programy kulinarne, tego można się naprawdę nauczyć. Tu bardziej chodzi o to, że warto, żeby człowiek miał takie przekonanie, że jak się za coś weźmie, to się do tego nadaje po prostu. Że taką ciekawość odkrywania, możliwość próbowania, taką wiedzę o sobie, co lubi, a czego nie lubi, w czym jest lepszy, a w czym jest gorszy, żeby mieć taką możliwość, to po prostu trzeba mieć możliwość eksperymentowania, żeby mieć taką wiedzę o sobie. I tutaj myślę sobie, że to jest największy problem wielu rodziców, którzy po prostu ograniczają swoje dzieci, którzy mówią, odejdź, zrobię to szybciej, zrobię to lepiej, ty nie umiesz.
Ale to też powiem ze swojego podwórka, że trafiają do mnie ludzie, dorośli, którzy chcą się uczyć malować na przykład. Już tak naprawdę w dorosłym wieku, powiedzmy w okolicach 40 czy nawet 50 i więcej, którzy opowiadają o tym, że rodzice im nie pozwalali w domu malować, bo to się brudzi, bo to się coś tam, jakiś mebel pomalował albo ściana i odebrali dzieciom jakby możliwość rozwoju w jakimś kierunku i zdarza się, że okazuje się po tych kilkudziesięciu latach, że ktoś ma wielki talent, że nie wiadomo jakby się jego losy potoczyły, gdyby zaczął wcześniej, ale i tak ten talent rozwija się w oszałamiającym tempie wtedy. To zadziwiające rzeczy się dzieją na tych plenerach naszych na przykład, czy w ogóle w tej naszej szkole rysunku i malarstwa, że gdzieś jakby takie obcinanie dzieciom skrzydeł skutkuje tym, że dziecko...
Ale się stłumie, ale potem eksploduje. Muszę wam powiedzieć tak, moja mama taka była królową kuchni i rzeczywiście naprawdę domem zarządzała w sposób znakomity, kuchnią także, gotowała w fantastyczny sposób. No to też trochę tak niespecjalnie chyba miłym okiem patrzyła na wszystkie moje próby kulinarne. Ja miałem do tego zacięcie od małego. Lubiłem po prostu coś tam próbować piścić i mama zawsze widziałam, kręciła na to trochę nosem i miałem nawet wrażenie, że trochę mnie jakoś ogranicza. Znajdowałem jakieś tam przepisy w ogóle w jakichś książkach dla dzieci. Pamiętam dzieci z Bullerbyn, jak czytałem, to zobaczyłem, że ktoś tam upiekł ciasto, to ja też chciałem zrobić. No dobrze, w końcu jakoś tam nie będę narzekał na mamę, ale do czego dążę? Otóż to, że jednak czułem, że mama mnie jakoś tam ogranicza, to było dla mnie takim czynnikiem pobudzającym do takiego ekspandowania w tym, co robiłem. I na przykład, jaki wymyśliłem patent? Gotowałem, kiedy mamy nie było w domu. Wtedy licencja poetyka. Mogłem robić wszystko.
No jasne. Tak. I Paweł, fantastycznie, bo akurat jesteś taką osobowością, która po prostu jak ci gdzieś zakażą, to wejdziesz. Ale są tacy ludzie,
różnie z tym bywa.
Takie dzieci, tak, które kiedy dowiedzą się, że się do czegoś nie nadają, to po prostu wchodzą w to, jak w masło. Które po prostu uwierzą, które po prostu gdzieś... Tak, później dorośli ludzie często powtarzają, ja się do tego nie nadaję, tak? A na pytanie, czy próbowałeś, odpowiadają nie, ale wiem. Skąd wiesz? Bo mi ktoś powiedział na przykład.
To są dwie postawy, tak? Jak to tak trochę z kabaretu może, ale są dwie postawy życiowe. Jedni mówią na pytanie, czy potrafi grać na skrzypcach, mówią, nie wiem, nie próbowałem, nie wiem, czy bym umiał i tak dalej, pewnie nie, bo jakby... A drudzy, oczywiście tak. Jeszcze nie próbowałem, ale jak najbardziej oczywiście. Nie grałem na skrzypcach, ale...
Trzy próby i gram.
Ale wiem, że to się nadaje. Tak?
Dobry moment, żeby zapytać, co to są cuda?
Cuda.
Cuda. Cuda dzieją się wtedy, gdy poświęcisz marzeniom tyle samo energii, co swoim lękom.
No to tak,
prawda.
To prawda.
Wiesz,
bardzo ładne.
W tym kontekście myślę, że
zaryzykujesz. Tak? Nie wiem kto.
No ładne, podoba mi się.
Tak.
Wiesz, nie wiem kto jest autorem, ale bardzo mi się to podoba.
W tym kontekście, że to co tak naprawdę... wiesz, Paweł, ale jeżeli mówisz o marzeniach, to ja myślę o marzeniach, które mamy odwagę realizować.
No właśnie, wiesz? Ale czasami stawiamy się przed taką ścianą, że rety, ja tego nie potrafię, ale po prostu pójdę krok dalej. Jest jakieś ryzyko, nie wiem, może się okaże, że to jest, że naprawdę tego nie potrafię i to będzie porażka i będzie bolało tak wewnętrznie, ale może być też tak na przykład, że skoro nie potrafię, to jest na tyle trudne, że mnie będzie bolało również fizycznie, bo to okaże się jakoś ryzykowne albo przekraczające moje możliwości. Mhm. Ale jeżeli tego nie zrobię, to się nie przekonam.
Dokładnie tak jest, jak mówisz. I wiesz co, ja myślę, że dzisiaj też będziemy tutaj o tym mówić, że ważne jest to tak naprawdę, żeby gdzieś dać dzieciom możliwość próbowania, ale również takiego ponoszenia porażek, bo tak naprawdę, wiesz, w gruncie rzeczy to jest bardzo taki modny slogan, ale niewielu ludzi go stosuje w życiu. To znaczy, że swoje porażki gdzieś traktuje jak swoich w pewnym sensie przyjaciół, bo to jest informacja o mnie, czego ja nie potrafię, do czego się nie nadaję, to jest po prostu wiedza o mnie, tak? Czy na przykład to jest też wiedza o tym, że robię coś niewłaściwie, ale teraz w takim razie pytanie, co będzie właściwe, co ja mogę zrobić? Że teraz gdzieś mamy takie przekonanie, że mamy być, znaczy możemy podejmować tylko decyzje, możemy robić tylko rzeczy, które na pewno przyniosą nam sukces. Jeżeli coś jest ryzyko, że skończy się porażką, to lepiej tego nie rób, tak? Czyli gdzieś jest takie głębokie przekonanie, które potem skutkuje tym, że w życiu wielu rzeczy nie próbujemy, że zachowujemy się bardzo zachowawczo. I wiesz, jeżeli tutaj mówisz o tych marzeniach, to bardzo wielu ludzi kończy na marzeniach, nigdy nie dotykając ich, nigdy nie próbując. I wiesz, to jest bardzo smutne, dlatego że tego najbardziej tak naprawdę w życiu żałujemy, bo być może to jest nierealizowalne marzenie, tak? Ale nie ma nic tak naprawdę gorszego w życiu, niż wiedzieć, że ja o czymś marzę, ale tak naprawdę nigdy nie spróbowałam, bo stchórzyłam.
No ale może być tak, jak tutaj moja pokrewna dusza, czyli Edyta pisze, dokładnie o to mi chodziło, nie mogłam eksperymentować, bo mama wyganiała z kuchni, bo zrobi lepiej, szybciej, a ja się poparzę i stąd ten brak.
No właśnie, no właśnie. Tylko wiesz, bo właściwie ja się zastanawiam nad tym, wiesz, bo czasami nam się wydaje, że to tylko chodzi o gotowanie, ale tak naprawdę to jest taka informacja, nie próbuj.
O siły sprawcze jakieś,
tak,
prawda?
Tak, no? Dokładnie, nie nadajesz się. To jest naprawdę czasami informacja, która idzie szerzej. To inni mogą to robić. Ty się do tego nie nadajesz tak naprawdę.
Tak, szefem kuchni nie zostaniesz.
Tak, ale też wiesz, ale później też okazuje się, że nie wiem, dobrze, no nie wiem, może nie powinieneś awansować, a może nie powinieneś się czegoś nauczyć, a może nie powinieneś, nie wiem, zostać liderem, bo pewnie to będzie jakaś klapa i porażka i tak dalej, że gdzieś każdy człowiek ma jakieś talenty. I teraz chodzi o to, żeby jednak je odkryć i rozwijać. I tutaj no, chodzi o to, żeby te dzieci
nasze... Ale żeby
nasze...
wszystkie odkryć, to trzeba różnych rzeczy próbować,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, nie ma... Znaczy, oczywiście, że nie mówimy tutaj o tym, że znowu, bo jak powiedziałeś o tym próbowaniu różnych rzeczy, to przypomina mi się taka sytuacja, kiedy no teraz, szczególnie w dużych miastach, tak jak w Warszawie, czasami doświadczamy tego, że dzieci właściwie nie przebywają ze sobą, bawiąc się, czy z rodzicami, no bo mają bardzo dużo zajęć, bo wiadomo, że muszą spróbować wszystkiego, i basenu, i koni, i języków, i fitnessu, nie wiem, i jeszcze nie wiadomo czego, tak? Że po prostu i akrobatyki, i tak dalej, i tak dalej, że tego jest po prostu czasem po prostu za dużo, że gdzieś warto jest, żeby no, oczywiście próbować, ale z umiarem. Żeby też gdzieś ten młody system nerwowy miał okazję też odpocząć kiedyś. Przespać się, poleżeć, popatrzeć z mamą w sufit, porozmawiać.
Albo nie, no, jak popatrzę w sufit, to po 5 minutach to będzie trzeba wzywać pogotowie, no, bo dziecko wpadło w depresję.
No, no tak.
Biedne te
dzieci. A właśnie, są dzieci, które jakoś niespecjalnie skłaniają się do rozmowy, kiedy są przygnębione, kiedy coś im się przytrafi. No i tu jest problem dla rodziców, no bo u jednych to się może pojawić poczucie winy. Co ja takiego zrobiłem, że moje dziecko nie chce ze mną rozmawiać? I taka próba, no co tam Zdzisiu, Misiu, Rysiu, Pysiu, Agnieszko, Zosiu, no dlaczego ty taka jesteś? No co, no zobacz, no, tatusiowi jest smutno, to dziecko jest smutno.
Tak. Znaczy my czasami mamy, wiesz, takie, Paweł, wyobrażenie o tym, jakie powinno być nasze dziecko.
Ja często... Ale my też bierzemy odpowiedzialność za ten stan dziecka. Wiesz,
ależ oczywiście, tak. Ale najpierw chciałam powiedzieć o tym, że często rodzice mają jakąś wizję swojego dziecka i na przykład zwyczajnie nie akceptują tego, że dziecko ma no taką trochę naturę na przykład melancholijną, tak? Że no nie jest takie radosne, że nie jest takie...
Takie jak z reklamy.
Jak z reklamy, dokładnie. Że nie spływa po nim wszystko jak po kaczce, że się za bardzo przejmuje, tak? I gdzieś jakieś mamy takie wyobrażenie teraz naszego dziecka, które jakieś powinno być. Natomiast no to tak jak my różne rzeczy przeżywamy bardziej albo mniej, albo uzewnętrzniamy to bardziej albo mniej, bo ja też tak sobie myślę, że czasami klasyfikujemy ludzi na bardziej wrażliwych i mniej wrażliwych, a coraz bardziej, coraz im więcej pracuję z ludźmi, tym bardziej widzę, że po prostu są ludzie, którzy no, bardzo eksponują te swoje przeżycia i są tacy, którzy przeżywają w cichości. Więc jakby gdzieś tutaj trudno jest zbadać, zmierzyć, tak, jakoś...
Tak, są introwertycy i ekstrawertycy.
Dokładnie, ale, też właśnie no, jesteśmy bardzo różni, więc myślę sobie, że te nasze dzieci też. Ale też to, co chcesz, Bogdanie, ty powiedzieć, że trudno nam jest, no zacząłeś to mówić, ja ci weszłam w słowo, że nam trudno czasami jest po prostu zaakceptować, że nasze dziecko się smuci.
Tak, znaczy nie o tym akurat chciałem. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałeś, że dziecko to też człowiek, że my jakby powinniśmy dziecko trochę tak traktować jak dorosłych, to znaczy dziecko ma prawo do tego, żeby się trochę zamknąć w sobie, żeby trochę się posmucić samemu, to znaczy, ponieważ ja mówię o sobie teraz, że ja też mam czasami coś takiego, że mówię do domu, przychodzę do domu i mówię, dobra, teraz do mnie nie mów, muszę się na chwilę, że tak powiem, odłączyć.
Zresetować.
Tak? Zresetować. I jakby no, przez długie lata moja małżonka przychodziła mi, a no ale co się stało? Ale tylko powiedz mi, co się stało. No nic się nie stało, tylko zostaw mnie na chwilę w spokoju, ja muszę chwilę być sam, tak? Już od lat to działa inaczej. Jak Beata słyszy, że mówię coś takiego, to po prostu wychodzi, tam zajmuje się jakimiś sprawami. Wiem, że ją to gryzie, wiem, że ją to gnębi i ma ochotę zapytać, co się wydarzyło, ale tego nie robi. I tak samo jest z dziećmi. Ja pamiętam, już to opowiadałem tutaj w radiu kiedyś, taka sytuacja z domu naszego, kiedy Szymon wtedy wrócił ze szkoły taki wkurzony. Jak rzucił plecakiem, no tak plecak przeleciał przez pół mieszkania, wszedł do siebie do pokoju, trzasnął drzwiami. No i oczywiście pierwsze, co w rodzicu się dzieje, to coś się wydarzyło dziecku. Boże, krzywda jakaś się stała, biegnę za nim, tak, ale po drodze już komplikatorek mi się włączył i myślę sobie, nie, no nie mogę przecież tego teraz go atakować, kiedy on coś się z nim dzieje, więc zapukałem grzecznie do pokoju, zajrzałem i powiedziałem, Szymon, jakbyś chciał pogadać, to jestem obok. I wyszedłem, wycofałem się, że jakby dziecko musi wiedzieć, że jak będzie gotowe, to my jesteśmy dla niego, tak? Wysłuchamy tego, co on ma do powiedzenia, natomiast naciski różnego rodzaju, żeby nam powiedziało i tak dalej, no to tak samo jak nam to nie odpowiada i nas to męczy wtedy, kiedy nie mamy ochoty na rozmowę, to tak samo męczy to dziecko i tak samo jakby dziecko powinniśmy wtedy też zostawić na chwilę w spokoju. Mhm.
Warto jest sobie uświadomić, że czasami taka rozmowa, jak ty to powiedziałeś, bardziej przypomina przesłuchanie.
Mhm. No tak,
bo to jest tak naprawdę bycie człowiekiem, który jest natarczywy w tym momencie. To nie jest moment, kiedy ktokolwiek chce rozmawiać. I warto jest po prostu uświadomić sobie, że tak jak powiedziałeś, Bogdanie, to też są ludzie, te nasze dzieci, i że one po prostu te niewygodne emocje też przeżywają po prostu, że to nie są dzieci z reklamy.
Ja powiem, ja mam milion pytań do moich dzieci, wszystkich. I naprawdę, jakbym teraz mógł to zadawać im te pytania, to bym przesłuchał je tak do spodu. Ale nikt tego nie lubi. W związku z tym, no, czekam na to, że pewne jakby odpowiedź na pewne pytanie sama się pojawi. Znaczy, one zaczną o tym mówić bez mojego wypytywania, no. Mhm. Chociaż jestem ciekaw tego. Mam dużo rzeczy chciałbym wiedzieć, tak? Chciałbym się dowiedzieć, ale jednocześnie nie mogę jako rodzic brać na przesłuchanie dziecka, no. Mhm. Nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, ale...
Dobrze wybrzmiało.
Chodzi o to, że jakby nie jestem od tego, no. Znaczy, ja jestem od tego, żeby wysłuchać wtedy, kiedy one, każdy z nich chciałby, czy chciałaby mówić. Bo mówimy też o synowych, tak, i o synach.
Przy tej okazji warto jest powiedzieć o tym, że oczywiście, jeżeli dziecko ma prawo być złe, zdenerwowane. Ma prawo też wyrażać złość. Natomiast naszą rolą jest to, żeby nauczyć dziecko wyrażać złość w sposób akceptowalny społecznie.
O właśnie.
I teraz to, że
ale to syn, musimy mu dać przykład. Dokładnie. My się tak musimy zachowywać.
Ale wiesz, powiedzmy, ale jeżeli nastolatek, powiedzmy, rzucił plecakiem, ale nie rzucił w nikogo, nie zniszczył nic, tak, po prostu, że był to po prostu wyraz jego furii, bezsilności, tak, nie wiem, nie mógł się popłakać na ulicy, wszedł do domu, trzymał to w sobie, rzucił tym plecakiem, tak. Inną rzeczą i powiedzmy dla nas było to do przyjęcia, tak, bo nie chodziło o ten plecak, tylko o niego. Natomiast w momencie, kiedy dziecko zaczyna atakować na przykład rodzica, tak, kiedy zaczyna na przykład kogoś bić albo szarpać, wiadomo, że wtedy trzeba absolutnie zareagować. I nie dlatego, że dziecko jest złe, że jest zdenerwowane, tylko dlatego, że wyraża tą złość po prostu w sposób, którego my nie akceptujemy, niewłaściwy.
Szkodliwy. Chwilkę zostawmy to pod refleksję, poddajmy. Co prawda nad takimi rzeczami warto by się zastanawiać w ciszy, ale w radiu ciszy być nie może, w związku z tym zagramy muzykę, a wrócimy do Państwa po takiej domniemanej chwili ciszy. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o trudnościach w relacjach z dziećmi. Goście programu Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. 7123, ten numer czeka na SMS-y od Państwa. Prosimy rozpoczynać się słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Trudności w relacjach z dziećmi, o tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Goście programu Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. 7123 SMS-y, słowo plus na początku koniecznie, na Facebooku komentarze, na profilu Radia Plus. I jest taka rzecz, która wydaje mi się dla dzieci jest bardzo istotna, chociaż one same pewnie do końca z tego sobie nie zdają sprawy. Znaczy mają to nieopracowane myślowo jeszcze. Natomiast znakomicie mają to opracowane sensorycznie ze względu na to, o czym powiedzieliśmy, czy na swoją spontaniczność. Czyli czytanie emocji osób dorosłych. Jeżeli jest jakaś ściema, jeżeli jest jakieś kłamstwo, jeżeli jest jakiś fałsz, dzieci to wyczują.
Tak.
Oczywiście za pomocą jakiejś wysublimowanej manipulacji można dzieci także oszukać i pewnie tak, oczywiście do tego absolutnie nikogo nie namawiamy. Ale kiedy nikt nie kalkuluje za bardzo, a chce coś stłumić, chce jakoś zafałszować rzeczywistość, dziecko to wyczuje. I wtedy robi się gęsto.
Tak, wiesz Paweł, pamiętam przed laty, jak chodziliśmy z Bogdanem na warsztaty dla rodziców, i pamiętam, że prowadziła je moja koleżanka, z którą wówczas pracowałam. I pewnego dnia przyszłam do pracy i byłam bardzo zdenerwowana. I zaczęłam prawie że ze łzami w oczach mówić jej, że mam problem. I wtedy ona spojrzała na mnie wzrokiem zimnym jak ryba i powiedziała: to musiało być dla ciebie trudne. I zamarłam wtedy. To było tak nieautentyczne, to było takie wyuczone, to było z tych warsztatów po prostu, rozumiesz? Mhm. I ja wtedy po prostu głos mi uwiązł w gardle i już więcej nie chciałam powiedzieć nic. Po prostu odwróciłam się na pięcie i poszłam. Jakby gdzieś, to było straszne, bo to wiesz, jest taka sytuacja, kiedy spodziewasz się jakiejś reakcji i tak naprawdę to tak jakbyś, nie wiem, twarz z liścia dostał, tak?
No, spotkanie z makrelą nie jest fajne.
No nie jest, po prostu to było, wiesz, pamiętam to doświadczenie i wiesz, czasem tak naprawdę może lepiej nie powiedzieć chyba nic w takim razie, wiesz, jeżeli nie stać cię na gest, to go nie wykonywać, bo nie ma nic gorszego jak jakaś nieszczerość. I myślę sobie, że właśnie czasami rodzice pytają o to właśnie, co powiedzieć, tak? I my często w ogóle my ludzie kłócimy się o słowa, bardzo pilnujemy słów, uważamy, że jakby słowa są najważniejsze, a w zasadzie najważniejszy jest ta mowa ciała, gest, mimika. Jeśli coś jest nieautentyczne, to jest po prostu nieautentyczne. I teraz nie warto jest ubierać czegoś nieautentycznego, tak jak mówiłeś, w słowa po prostu. Czyli jeżeli my kogoś nie lubimy, jeżeli na przykład nie współczujemy naprawdę, to po prostu nie współczujemy. Jeżeli nie mamy uważności, tak, jeżeli mówimy słuchaj, mów do mnie, tak, ale zajmujemy się w tym czasie zupełnie czymś innym, tak. Przecież to dziecko widzi tak naprawdę, że my nie mamy dla niego czasu, tak? Że po prostu, nie wiem, oglądamy telewizję albo po prostu robimy coś innego w tym czasie, rozpraszamy się, pytamy po raz kolejny o tą samą rzecz, o tą samą sprawę, o tą samą sytuację. No to są takie momenty, kiedy no, jeżeli albo chcemy po prostu wesprzeć nasze dziecko, wesprzeć drugiego człowieka, albo po prostu nie zawracajmy sobie głowy, tak? Że gdzieś można... wspierając w cudzysłowie, tak nieumiejętnie można jeszcze zranić bardziej. Można
takie powiedzenie, mów, ja słucham.
Tak.
Przy okazji, nie wiem, jakiegoś zajmowania się jakimiś czynnościami domowymi, jest po prostu, no, jest straszną krzywdą dla dziecka tak naprawdę. Tutaj, jeżeli nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, nie wiem, wyłączyć na chwilę telewizor, przerwać jakąś czynność, to proszę spróbować powiedzieć dziecku, słuchaj, za 10 minut będę wolny, tak? Już coś tam tylko skończę i zaraz będę z tobą gadał. Jest o wiele lepsze niż takie właśnie udawanie, że słuchamy, udawanie, że mam dla ciebie chwilę czasu, bo to no, dziecko się tego uczy i że tak naprawdę nikogo nie obchodzi. I problem będzie później taki, o czym podczas ostatniej audycji mówiliśmy na ten temat, że znajdzie sobie wreszcie kogoś, kto będzie go słuchał.
Tak.
I to mogą być po prostu rówieśnicy i wtedy nam zacznie znikać z domu, znikać z horyzontu i będą jego problemy nam znikać, mhm. Potem się pojawią.
A potem się pojawią, potem on je przyniesie do domu.
Mhm. Znaczy niekoniecznie on przyniesie do domu.
Mhm. Tak. Albo jego przyniosą.
Słuchajcie, bo wiecie co, dla mnie najważniejsze jest to, że my rodzice nie ochronimy dziecka przed smutkiem. Że smutek jest częścią życia, tak jak radość. I że naszą rolą jest nauczenie dziecka, że smutek jest częścią życia i no, smutek się przeżywa, że ze smutkiem sobie można jakoś poradzić. I właściwie dla mnie najważniejsza jest taka informacja, jestem z tobą, tak? Jestem z tobą w tym smutku, bo właśnie tutaj no, jest ten problem często z nieakceptacją tego, że akceptuję cię pod warunkiem, że jesteś radosny, zaradny, a jak jesteś smutny, to mnie drażnisz. Jak jesteś smutny, to mnie się to już po prostu nie podoba. To jest takie trochę zachowanie, jak czasami mamy do czynienia z niemowlęciem, które jak zaczyna płakać, to się mu grzechoczemy grzechotką, więc teraz jeżeli dziecko jest smutne i ma jakiś problem, to odwróćmy jego uwagę. To po prostu porozmawiajmy z nim o czymś radosnym i on od tego stanie się radosny, tak? Natomiast można sobie wyobrazić teraz, jeżeli mówimy o tym, że dziecko to też człowiek, że teraz kiedy przychodzimy do drugiego człowieka i mówimy, że mamy problem, a on zaczyna nam opowiadać dowcipy, no to co my wtedy czujemy tak naprawdę? Czy stajemy się od tego bardziej radośni? Czy jest nam lepiej na duchu? I czy to tak naprawdę o to chodzi?
Bo to też jakby ma inną stronę, bo jeżeli zaczniemy warunkować dziecko w taki otóż sposób, że jak ono będzie grzeczne, będzie wesołe, zadowolone, nie będzie miało problemów, to my będziemy go kochać, będziemy się nim zajmować, a jak będzie miało problemy, to niestety nie będziemy mieli dla niego czasu, no to dziecko się tego nauczy. Dziecko zacznie się uczyć, zasługiwać na uwagę, zasługiwać na miłość i tak dalej. Będzie miało bardzo duże konsekwencje później w jego życiu dorosłym. Warto sobie zobaczyć to, że nasze wygodnictwo, mówię nasze w sensie rodziców, często jakby no, wykoślawia psychikę dziecka. Ono potem w życiu dorosłym nie potrafi przyjąć do wiadomości, że nie wiem, no inaczej.
Nie, no, ja dopowiem, że
bardzo
po prostu...
Bardzo miła.
Tak, kochanie, że wiesz co, myślę, że o to ci chodzi, że później zakładamy na siebie taką maskę atrakcyjności
no właśnie, to,
i uważamy, że jesteśmy do przyjęcia tylko wtedy dla społeczeństwa, dla otoczenia, kiedy jesteśmy radośni.
Pojawiają się takie dusze towarzystwa i tacy ludzie jak... ten aktor tam, Robin Williams, czy jak on tam się nazywał, ten, który tam popełnił samobójstwo niedawno, o którego wszyscy mieli za duszę towarzystwa wspaniałego, uśmiechniętego człowieka, żartownisia i tak dalej, a w którym się wszystko gotowało, tak?
Mm-hmm. I w pewnym momencie tego jej fasady człowiek po prostu nie unosi.
Nie uniósł, tak. Mm-hmm. No. przywaliła go ta jego fasada.
Mhm.
Tak, to jest rzeczywiście pewien syndrom takiego zamykania w sobie tego wszystkiego, czego nie chcemy, abyśmy nim byli, abyśmy tym byli, prawda? Czyli takie negowanie siebie takiego, jakim się jest w istocie i próba wymagająca bardzo dużej energii maskowania rzeczywistości, swojej prawdziwej kondycji i stanu, w jakim jesteśmy, no bo świat od nas tego wymaga, żebyśmy byli uśmiechnięci i komunikatywni.
Mhm.
I to są dobre rzeczy. I naprawdę fajnie jest być uśmiechniętym i komunikatywnym, jeżeli ma się powód ku temu. A jeżeli się nie ma, to co? Mhm. To wtedy przyklejamy sobie maskę klauna na twarz?
Tak.
I zakładamy czerwoną piłeczkę na nos?
Mhm. Tak, i dla mnie, dlatego Paweł, jest bardzo ważne to, żebyśmy uczyli nasze dzieci tego, że mają prawo być takie, jakie są, że kiedy są smutne, mogą być smutne, kiedy są wesołe, to mogą być wesołe, żeby po prostu gdzieś, no, nie warunkować ich na to, że muszą być...
miłość.
Dokładnie, że muszą być zawsze po prostu zadowolone, że tylko wtedy są w porządku do przyjęcia i tylko takie mają prawo żyć.
No właśnie, to jest jakiś paradoks w tym wszystkim, że chcemy, żeby nasze dzieci były wolne, żeby dokonywały dobrych wyborów, żeby brały odpowiedzialność za swoje życie, a niejednokrotnie... jak to mówi stare powiedzenie, chcemy dobrze, a wychodzi jak zwykle, czyli robimy wszystko, żeby dokładnie temu przeciwdziałać, temu dobru, które chcemy, żeby w życiu naszych dzieci zaistniało.
Tak,
nie mówię, że to jest norma taka, która determinuje w ogóle i wszystko jest do kitu i bez względu na to, co zrobimy, to na pewno będzie źle. Nie, niech nikt tego w ten sposób nie przyjmie, ale wiele błędów powstaje z dobrej woli.
Tak, dzisiaj nawet rozmawialiśmy z takim młodym człowiekiem, który po prostu był warunkowany przez swoich rodziców do takiego naprawdę bezwarunkowego posłuszeństwa, ćwiczony. I no,
ćwiczony, to dobre słowo.
Tak, i o dziwo później się dziwią, że wyrósł młody człowiek, który jest dalej podporządkowany, bo przecież on miał być taki samodzielny, taki odważny,
przedsiębiorczy,
mówiący o co mu chodzi, stawiający na swoim. Jakby gdzieś no, ludzie nie widzą takich związków przyczynowo-skutkowych, że teraz jeżeli chcemy wychować człowieka wolnego, to go słuchajmy po prostu. I tu nie o to chodzi, żeby ten człowiek przekraczał nasze granice, żeby ten człowiek nas nie szanował, bo szacunek ma być wzajemny, tak? I teraz jeżeli można mówić o swoich poglądach i można je szanować i nie trzeba komuś łamać kręgosłupa, a wręcz swoim przykładem po prostu, bo nie warto jest... mówić rzeczy, których się nie robi, bo dzieci widzą, że my tego nie robimy po prostu w życiu. Czyli tak naprawdę, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci były autentyczne, to bądźmy autentyczni. Jak wesołe, to bądźmy weseli. Jak chcemy, żeby dzieci miały pasję, to pokażmy im jakieś pasje. Pokażmy im, że też jesteśmy ludźmi pełnymi pasji, radości życia.
Ale jak mają być autentyczne, to mają prawo do bycia takim, jakimi są. Znaczy, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, czyli jeżeli dziecko jest smutne, to ma prawo być smutne. No. Nie wybijajmy go z tego stanu na siłę, tak? Znaczy, chodzi o to, że każdy musi swoje przeżyć. Każdy z nas, jeżeli ma być wolnym człowiekiem, to musi mieć również wolność przeżywania emocji, takich, jakie akurat nimi targają. No, musimy dopuścić to, że to dziecko może takie być. I on może całe życie taki być.
Wiesz co, Bogdan?
Melancholijny na przykład, artystą może być, poetą, nie wiem,
może
czymś
być
tam.
Ale też wiesz co, chciałabym tutaj mówić o tym, kiedy mówisz, że całe życie może takie być, to chciałabym tutaj też chwilę zatrzymać się, dlatego że my czasami rodzice też obserwujemy jakieś symptomy i przyklejamy dziecku jakąś łatkę.
No, tak, to
i mówimy, bo on jest taki.
Mhm.
A tak naprawdę, wiesz, po pierwsze, my się też w życiu zmieniamy. I ja też nie chcę, żeby ktoś mi przyklejał jakąś łatkę. A po wtóre, tak naprawdę, wszyscy jesteśmy trochę tacy, a trochę inni.
No tak. Ale z drugiej strony musimy też mieć świadomość, że tak jesteśmy skonstruowani, nasza psychika jest tak skonstruowana, że nasz mózg idzie na skróty i przykleja te łatki po to, żeby nam się łatwiej komunikować się z innymi ludźmi.
No tak, no ale wiecie, to jest osąd redukujący człowieka do jakiejś
dokładnie
cechy, bo już jak zawsze patrzymy, jak on jest idiotą, to już do końca życia idiotą.
Właśnie, albo marudą.
Dlatego o tym
albo
mówię, marudą, że tak. To jakby nasz mózg poza naszą świadomością to robi i my, wiedząc o tym, powinniśmy z tym jednak wojować, znaczy zagłębić się trochę w tego człowieka, trochę go posłuchać, trochę go poznać, no bo on ale w jakiejś sytuacji się tak zachował, ale to nie znaczy, że jest zawsze taki, no.
Ale to może być ciężka porażka, no bo jeżeli nagle okaże się, że ten człowiek jest inny niż go sądziliśmy, no to trzeba się przyznać do tego, że się pobłądziło, prawda?
A to uwielbiam to, Paweł, jak się okazuje, że pobłądziłem i oceniłem kogoś niewłaściwie. Tak,
ja też to bardzo lubię, bo wtedy okazuje się, że jestem istotą omylną i to mi bardzo dużo daje, bo to zawsze jakiś jest ziarenkiem piasku, na którym można postawić jakby kolejny taki mrówczy krok w pracy nad sobą.
I dzięki temu ziarenku tak dokucza ci ono, dokucza i ta perła obrasta i obrasta.
Ale żeby to ziarenko piasku kolejne móc usypać, to naprawdę musiałem dużo się napracować nad samym sobą, żeby to było możliwe. Bo pierwsza rzecz, która przychodzi, że się pomyliłem przez długie lata, no to nie, skąd to niemożliwe? To niemożliwe. Co? Błysnął, no, trafiło się ślepej kurze ziarno, nie?
Tak.
No właśnie.
Znaczy wiecie, bo tak naprawdę oczywiście, że my przyklejamy te etykiety różnym ludziom po to, żeby sobie ułatwiać życie, ale szczególnie w stosunku do dzieci nie róbmy tego. Dlatego, że po prostu chodzi o to, żeby ich nie zdeterminować jakoś na bycie kimś po prostu, bo my go takim widzimy. Tak samo tu nie chodzi tylko o te etykiety typu maruda albo nieudacznik, ale również na przykład geniusz. To też jest etykieta, której ktoś może nie udźwignąć po prostu.
No tak. No, niekoniecznie musi być tym geniuszem, nawet jeżeli nim jest, no to też może być dla niego za dużo.
Tak.
Jan pyta, kiedy kończą się nocne światła. Pojutrze. Pojutrze, tak, 28 na 29. No to w takim razie z powodu tak smutnej wiadomości zrobimy krótką przerwę.
Poczekaj, bo jest koniec pierwszej godziny.
Och, Bogdan, zabrzmiało to złowieszczo. Ja już po prostu cały drżę. Czy to będzie jakaś wieść na przykład typu, że zobaczymy, jak przyjdzie zima, to wtedy ta Kolumbia będzie taka mocna w skokach? Na przykład.
Nie, znacznie przyjemniejsza informacja, że informacja brzmi, są jeszcze wolne miejsca na naszym plenerze malarskim, który odbędzie się od 20 do 26 sierpnia w Stoczku Klasztornym, czyli w miejscu, gdzie był na początku internowany kardynał Wyszyński. No, są miejsca, więc zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę popróbować swoich sił.
I wszyscy, którym w dzieciństwie zabroniono malować, mogą odkryć swój talent.
Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie międzypokoleniowa.pl w zakładce Plenery Malarski 2018.
I nie tylko tam, bo również na Facebooku już znalazł się link do tej strony.
No proszę. No proszę.
Więc możecie Państwo pójść na skróty, nie wpisywać, tylko od razu kliknąć na Facebooku radiowym w komentarzach.
Za co bardzo dziękuję.
Ależ bardzo proszę. Cała przyjemność po mojej stronie. Półmetek Nocnych Świateł właśnie mija. Dzisiaj rozmawiamy o trudnościach w relacjach z dziećmi. Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są gośćmi programu. Państwa zapraszamy do pozostania z nami i także do dzielenia się swoimi myślami i zadawania pytań. 7123 SMS-y. Rozpoczynamy je słowem plus na Facebooku, komentarze na profilu Radio Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
5 minut mamy już środę, 27 czerwca. Od 23 poprzedniego dnia w Nocnych Światach jesteśmy z Państwem i około godzinkę jeszcze program potrwa. Dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach o trudnościach w relacjach z dziećmi. Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy, pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. 7123 SMS-y. Jeżeli chcecie Państwo do nas pisać, to zapraszamy. Słowo plus na początku koniecznie na Facebooku, komentarze na stronie Radia Plus pod pierwszym postem od góry. A w jednym z SMS-ów pisze Marta tak. Moja córka miała taki okres w życiu, że nie chciała mi mówić, co ją gnębi. Zaproponowałam jej, żeby pisała do mnie listy i dzisiaj mamy świetny kontakt.
No właśnie.
No właśnie.
Jest jakiś sposób.
Młodsze dzieci mogą to narysować na przykład. Tak?
No. Także... No, ale potem jeszcze trzeba wyjaśnić. Rebusy mogą być za trudne dla dorosłych.
Tylko wiesz, jeżeli dziecko też rysuje swoją złość, to też ją rozładowuje w ten sposób.
Poza tym
jest potem łatwiej.
To znaczy, niekoniecznie musi opowiadać o tym potem, to rozwiązywać tego rebusu, bo to jakby ten rebus jest dla nas. Znaczy, to my mamy sobie z tym poradzić. Jakby, jeżeli kiedyś dziecko zechce go wyjaśnić, to przypuszczam, że to będzie już wtedy, kiedy ono już nie będzie umiało go wyjaśnić.
No ale Bogdan, założę się, że chciałeś być Indianinem w dzieciństwie.
No pewnie.
No właśnie, ja też chciałem. I nie tylko tym północnoamerykańskim, ale południowo przez chwilę amerykańskim także. I tam ci Indianie, a właściwie no może bardziej Inkowie, oni mieli takie pismo szyfrowane kipu, to były na takim drągu, węzełki. Się wiązało węzełki na sznurkach, no ale jednak w tym był cały pikuś, że z tym autor tego szyfru nie mógł go dać komuś tam pierwszemu lepszemu, mówię, no biegnij tam do tej, wiesz, gdzieś tam za góry, hen, za te Andy i zanieś to, żeby to sobie przeczytali. Nie, to trzeba było samemu z tym pójść po prostu i rozszyfrować ten rebus, niestety, który się tam miało, te koraliki, paciorki i tak dalej. A tutaj widzisz, to jest ta sprawa, a to jest inna sprawa i tak dalej, i tak dalej. Nie. To były własne, osobiste szyfry. No właśnie, tutaj sztuka cała polega na tym, żeby siąść na takim kipu i sobie podyskutować może, a to co to jest ta pętelka tutaj, a ten taki z różkami, co tam wyskakuje, nie? A ten co tam ogonem zamiata na przykład,
a ten
taki potworny,
co ale tam, to jest czas, który poświęcamy dziecku i to jest ten czas, który jest tylko dla niego, wiesz, to jest jakby z tego punktu widzenia ważne, a nie po to, żeby rozszyfrować tak naprawdę ten rebus, bo tak jak mówię, no, po jakimś czasie dziecko może już nie pamiętać, dlaczego narysowało coś tam, co to miało być. Ono będzie nam opowiadało inną historię, ono będzie zmyślać.
No właśnie, ale może być, że to jest centrum galaktyki, prawda, na przykład.
Tak, i to jakby nie o to chodzi w sumie, żeby rozszyfrować dokładnie ten rebus i żeby konkretnie, dokładnie wiedzieć, co dziecko miało na myśli. Raczej chodzi o ten kontakt, tak, żeby dziecko, żebyśmy my no, dowiadywali się różnych rzeczy również o tym o dziecku naszym. Dziecko.
Stefan tutaj pisze o poważnym problemie, z którym się boryka. Czy mają Państwo jakieś cenne wskazówki dla ojca, który cały czas wierzy w to, że dane mu będzie spotkać się z synem? W przyszłym roku Szymek będzie miał już 7 lat, a wcale nie zna swojego taty, tak jak i ja nie znam syna. Jak przygotować się do takiego spotkania z własnym dzieckiem, które kocham? Niestety los sprawił wielkiego psikusa. Nie było żadnych szans, żeby mógł być przy dziecku.
Że ja bym najpierw porozmawiała z jego matką, bo też nie wiemy nic tutaj, jaki kontakt jest, prawda, czy państwo ze sobą mogą porozmawiać, bo dla mnie byłoby ważne, żeby takiego 7-letniego chłopca przygotować na to, tak, że on teraz o to no, zobaczy swojego tatę. Mam nadzieję, że też syn miał okazję słuchać dobrych rzeczy o ojcu, że nie, ja nie wiem też, jak jest do niego nastawiony. No trudno jest teraz, że tak powiem, z tego tej krótkiej informacji prorokować. Natomiast rzeczywiście, no, myślę, że dobrze byłoby i ważne byłoby to, żeby matka tego dziecka też współpracowała, bo jest osobą, którą rozumiem, dziecko bardzo dobrze zna, której ufa, którą kocha. No i ona będzie takim gwarantem jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa, żeby była kimś, kto wprowadzi tego ojca w relację z synem.
Ale jeśli to jest tak, że ten kontakt został przez matkę odcięty intencjonalnie, że to jest sytuacja, w której jakby matka zadecydowała o tym, że odetnie ojcu kontakt, tak? Nie wiem, wyjechała za granicę albo nie wiem, co tam się wydarzyło, bo tak jak mówię, nie wiemy z tego, to co może pan zrobić, to jakby no, cierpliwie czekać, tak? Bo jest jakiś cień szansy, że jak dziecko będzie starsze i będzie mogło zadecydować coś tam o sobie, to będzie chciało pana spotkać, zobaczyć się.
Tak, wtedy, ale jeżeli pan dzisiaj może się też spotkać, to
no
też
oczywiście,
po prostu...
Jeżeli, ja, no mówię, ja mówię o sytuacji,
spokojnie,
kiedy
tak?
Nie można tego zrobić. Tak,
tak, bo też myślę sobie o tym, że no nie wiemy, czy syn będzie chciał się panu rzucić na szyję, czy wręcz przeciwnie.
No tak, może po prostu będzie chciał coś tam wiedzieć.
Pytam, może rozmawiać, a może tylko się przyglądać. No nie wiem, może warto jest jakąś zabawę z nim rozpocząć, rozmowę na jakiś inny temat. No trzeba po prostu działać tak, jak dziecko tutaj pozwala nam w tej sytuacji.
No tak, jak to się mówi, wyżej nerek nie podskoczymy, więc też trzeba umieć ocenić sytuację, która jest i no, wobec tych paru zdań, które tutaj pan napisał, na pewno nie możemy nic powiedzieć więcej oprócz no, pewnego poziomu ogólności, który być może wobec specyfiki tej sytuacji będzie no, jakąś rzeczą...
Będzie obok.
No będzie obok, no po prostu. No, nie, ma co tutaj strzelać. Dlatego teraz tutaj ja z kolei zwrócę uwagę na SMS-y. A warsztatów kulinarnych państwo nie prowadzicie? Szkoda, bo to jest przedostatnie Nocne Światło. No nie przedostatnie, jeszcze będą dwa. Pani Edyto, co więcej, dzisiejsi goście jeszcze będą, jeszcze spotkamy się raz, pojutrze. Pojutrze, czyli właściwie jutro. Także, pani Edyto, no, mam nadzieję, że będzie pani usatysfakcjonowana i ukontentowana. A jeśli chodzi o warsztaty kulinarne, jak będzie pani w Warszawie, pani Edyto z Gdańska, no to proszę jakiś kontakt. Możemy zrobić sobie te warsztaty kulinarne. Ja zapraszam. Ja dobrze gotuję, naprawdę.
Będzie ja też miło. Całkiem nieźle.
No właśnie, no więc możemy zrobić sobie jakiegoś grilla. Może to będzie miesiąc zimowy, więc przy okazji się rozgrzejemy przy takim koksowniku. Prawda. Ale teraz wracamy już do powagi. Maskę powagi zaciągamy na twarz. Jeden z SMS-ów takie pytanie zawiera. Czy życiowa niezaradność, tak zwane nieudacznictwo, jest wynikiem niewłaściwego wychowania przez rodziców?
Znaczy ja w ogóle chciałabym zwrócić uwagę na to, że to jest znowu etykieta.
Właśnie.
Nieudacznictwo, nieudacznik.
Tak, ale to też jest dobre, nawet jeżeli tak jest. Zakładamy, że nawet tak jest. No to naprawdę rodzice są znakomitym workiem treningowym do ich okładania i zrzucania odpowiedzialności na niechęć do własnego rozwoju i podjęcia odpowiedzialności za siebie.
Tak, tak. Ja myślę sobie, że tu masz rację, Paweł, bo w momencie, kiedy jesteśmy dorośli, to sami odpowiadamy za swój rozwój i sami odpowiadamy za to. No, każdy człowiek do czegoś się nadaje, prawda? Co to znaczy? Poza tym, ja nie wiem, co znaczy tak naprawdę nieudacznictwo. Ja myślę sobie, że to jest tak jak powiedzenie wszyscy albo nikt, tak? Zawsze albo nigdy.
Założyciele i muzycy zespołu Nirvana też byli życiowymi nieudacznikami, a zrobili kapelę, która okazała się gigantycznym światowym sukcesem. No, faktem jest, że różnie się potoczyły ich losy, prawda? No, wiemy, jak Kurt Cobain skończył, niestety tragicznie, ale proszę, David Grohl założył inny band, który jest gwiazdą muzyki alternatywnej. No, Chris Novoselic tam gdzieś zniknął trochę ze sceny, ale no, to byli wszyscy pogubieni ludzie.
Wiesz co, tylko Paweł, bo to jest tutaj niezaradność, nieudacznictwo, to ono jest w jakimś obszarze, tak? Jeżeli występuje, to w jakiejś dziedzinie. Ja pamiętam moją rozmowę kiedyś z mechanikiem samochodowym, do którego jeździłem ze swoim autem i przyjechałem, coś mi tam się działo w samochodzie, on otworzył maskę, a bo tutaj coś tam, pyk, pyk, pyk. Robię, ja mówię, panie Piotrze, jak ja bym chciał tak znać samochód, jak ja bym chciał to umieć, wiedzieć, co te kabelki oznaczają, co te zbiorniczki, co to wszystko jest w ogóle, bo ja nie mam zielonego pojęcia. A on się popatrzył na mnie takim dziwnym wzrokiem i mówi, panie Bogdanie, a jak ja bym chciał tak malować jak pan? I sobie uświadomiłem, że każdy z nas ma gdzieś jakby no, swoje słabsze strony, ale ma też gdzieś te mocniejsze. I teraz tutaj nie podpisany jest ten SMS, ale myślę, że chodzi o to, żeby poszukać tych mocnych stron, tak? Nie skupiać się na tym, że czegoś tam nie potrafię, no bo każdy z nas czegoś tam nie potrafi. Ja na przykład nie umiem grać na fortepianie ani na skrzypcu.
Ach, no dzisiaj byłem prosto tutaj na program, przyjechałem z koncertu Chopinowskiego i jak mówisz o tej grze... Nie, no słuchajcie, wirtuozeria, jeszcze raz wirtuozeria. To po prostu, co widziałem dzisiaj w wykonaniu japońskiego pianisty, zresztą jednego z laureatów konkursu Chopinowskiego, Takashi Yamamoto, to po prostu jest mistrzostwo świata. Więc przepraszam, musiałem zrobić to interludium tutaj. Bo jest... No właśnie, a o czym to rozmawialiśmy?
Mówiliśmy o nieudacznictwie, że to jakby to tak nie działa. No. To jest etykieta, którą panu, czy nie, panu, tak, zdaje się, bo tam z SMS-a nie pamiętam, czy to wynikało, przyklejono i
albo jakby, pan sobie sam przykleił.
Albo pan sobie sam przykleił i raczej przypuszczam, że ktoś przykleił. Natomiast myślę sobie, że proszę się nie przywiązywać do tego, że raczej poszukać swoich mocnych stron. Na pewno takie są.
Tak, no to jest tutaj, myślę, dobre miejsce do przypomnienia tego, o czym bardzo często mówi w swoim dzienniczku perkusisty. Bębniarz zespołu Skaldowie. On mówi tak, Jan Budziaszek, że każdy z nas jest mistrzem świata w czymś. Mhm. I być może jest tak, że sam o tym nie wie, dlatego kiedy nabędzie takiego przekonania, że jest, chociaż jeszcze nie wie, to na pewno nim zostanie.
Jest taki film z Pierre Richardem, to się chyba nazywało Pechowiec, czy coś
tak,
w tym rodzaju.
Znakomity.
Gdzie, no taki, no oczywiście komedia.
Jeśli coś miało się zdarzyć, to się na pewno zdarzyło. Prawo Marfiego.
Tak. I on poznał bodajże kobietę tam w pewnym momencie, która była taka sama jak on. I nagle życie zaczęło być piękne, nagle zaczęło im się układać. Znaczy
z tą powiązałka ich tam gdzieś na polu związała,
naprawdę tak.
W snop kusiana, tak.
Warto sobie, jak ktoś tak myśli o sobie źle, to warto sobie ten film obejrzeć, bo naprawdę to jest tylko kwestia tego, że no, my musimy sami zadbać o jakieś okoliczności, które spowodują, że trochę lepiej będziemy funkcjonować. No, to nasza, my możemy to zrobić.
Tak,
no.
Pamiętam taką scenę, kiedy jakaś biesiada była na zewnątrz pod domem, siedzieli przy stole i nagle słychać, że dachówka zjeżdża z dachu, wszyscy zaczynają pryskać, spokojnie siedzi na miejscu, słuchajcie, spokojnie, możecie się, to i tak spadnie na moją głowę. I tak rzeczywiście to się dzieje.
No właśnie.
No tak, ale potem rzeczywiście znalazł swój swego. Dwójka pechowców się dobrała i byli naprawdę szczęśliwi.
Tak.
No, można oczywiście tutaj się śmiać z tego, no bo to jest komedia, ale w życiu, no jeżeli ludzie prowokują sytuacje, które źle się kończą, no to może nie być wesoło, jeżeli we dwójkę będą dokładać sobie.
To samo spełniające się przepowiednia,
tak,
nie?
Tak, 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 ale no pewnie rozumiem, Bogdan, że ty mówisz o tym tak troszeczkę jako paralelę pewną, wyolbrzymienie, hiperbole.
No tak, tak, że, tak. No. Oczywiście.
Moi drodzy, kolejna sprawa, z którą warto by się teraz zmierzyć, to również to, gdy rodzice no, chcą być bardziej niż są, no, można powiedzieć. Czyli reagują jakoś nadmiarowo, hiperaktywni są w jakichś sytuacjach, czyli podobnie jak w tych uczuciach, o których mówiliśmy, że dzieci wyczuwają, że nie są autentyczne, no to też wyczuwają, że rodzice mogą być w czymś niekoniecznie prawdziwi, w jakimś zaangażowaniu, że tak naprawdę są jacyś sztuczni.
Wiesz co, ja myślę sobie, że sztuczni też mogą być, ale bardziej dla mnie jest niebezpieczne to, kiedy rodzice bardzo boją się. Znaczy, my wszyscy rodzice oczywiście jakoś boimy się o nasze dzieci, natomiast pytanie jest, czy to jest taki lęk, który pozwala tym dzieciom iść w życie, czy to jest taki lęk, który ma je paraliżować tak naprawdę. Mamy czasami taką tendencję do zamartwiania się. Zresztą w ogóle w naszej kulturze zamartwianie się jest jakąś cnotą, że tak powiem.
Szlachetne.
Tak jakby, nie wiem, miało uszlachetniać.
Teraz
dobra matka to jest taka, która powinna siedzieć i myśleć, Boże, co się może nie udać mojemu dziecku, tak?
A to trochę jak w baśni angielskiej. Tak, to poszła do gospodyni, do piwnicy i zobaczyła młotek leżący gdzieś tam na półce pod sufitem i wpadła w rozpacz. No i tam szukają jej, schodzą, co się stało, no zobacz, tam leży młotek. Wyobraź sobie, że weźmiemy kiedyś ślub i nasze dziecko już podrośnie i pójdzie po coś do piwnicy, ten młotek spadnie mu na głowę i go zabije.
No właśnie. I to jest też no, coś, co tak naprawdę dla dziecka może być bardzo trudne, ale również słuchajcie, tak naprawdę kiedy my się tak zamartwiamy i kiedy tak jak powiedziałaś, nadmiarowo reagujemy na to, co dziecko przeżywa, czyli dziecko przychodzi smutne na przykład ze szkoły, a my po prostu zaczynamy drzeć włosy z głowy, że to taka straszna rzecz się stała, że nasze dziecko jest smutne, tak? I w pewnym momencie nasze dziecko dostaje informację, że ono nie może wracać smutne, ale w każdym razie nie może prezentować nam tego smutku, no dlatego, że tak naprawdę odpowiada za nasze potem złe samopoczucie. Odpowiada za to, że my jesteśmy po prostu jeszcze bardziej, że jesteśmy pogrążeni w żałobie, że jesteśmy pogrążeni w rozpaczy tak naprawdę. I tak naprawdę dziecko dostaje taki przekaz, odpowiadasz za moje złe samopoczucie. Odpowiadasz za to, że ja potem jestem smutna, tak?
Nie jesteś dzieckiem z reklamy.
Tak, nie mów mi tego. Nie mów mi tego, bo to jest dla mnie za trudne. Nie mów mi tego, bo ja nie będę spać w nocy, tak? Czyli gdzieś po prostu, no taka informacja, no dobrze, proszę bardzo, ale do mnie tylko informacje dobre. Dziecko bardzo dobrze to rozeznaje, bardzo szybko uczy się, że są takie informacje, które są dla mnie, dla moich przyjaciół, dla koleżanki, I są takie informacje, które są dla mamusi i dla tatusia. A tam są tylko informacje pozytywne. Dlatego, że ja nie mogę ich zasmucić. Bo jak ja ich zasmucę, to będzie po prostu koniec świata.
I albo przesłuchanie.
Taki... Dokładnie. I to jest... No ale
i często... sąd.
No i sąd, oczywiście, ale też...
Ostateczny.
Ale właśnie to jakby... To są takie dwie postawy. Jedna, tak jak mówisz, to jest raczej właśnie wtedy w kierunku przesłuchania, takiego jakiegoś, nie wiem, karania, oskarżania. Ale jest też ta druga postawa, która jest nie mniej niebezpieczna. Taka postawa mama porcelanowa figurka. Nie mów mi tego, bo to mnie zabije. Nie mów mi tego, bo nie będę spać w nocy.
Bo taka jest symetryczna i księżniczka na ziarnku grochu.
Na ziarnku grochu. Więc teraz po prostu dla mnie tylko te dobre informacje. Więc jakby... To też jest duży problem, dlatego że takie dziecko po prostu uczy się, że musi idzie do szkoły, zakłada jedną maskę, mamę, tak? Wraca ze szkoły, zakłada drugą maskę dla mamy, tak? I tak naprawdę gdzieś jest jakaś, właśnie trudno nawet doszukać się tego, gdzie jestem ta ja prawdziwa, tak? Bo no, no właściwie ciągle w jakiejś roli, ciągle w jakiejś masce. No do pewnego stopnia to my oczywiście mamy rolę, no bo jak wiadomo, że inaczej zachowujemy się w domu, a inaczej w biurze, tak? A inaczej w urzędzie, a inaczej na wakacjach, tak? No to jest tak, że jednak są różne miejsca, które, czy w kościele, tak? No narzucają nam pewne zachowanie, ale jednak chodzi o to, żeby nie tracić tak dalece kontaktu z rzeczywistością i żeby jednak nie musieć udawać przed najbliższymi, bo to się robi właściwie dramat, to się robi właściwie problem, że kiedy dziecko tak naprawdę nie może być autentyczne w domu. Gdzieś ono musi być autentyczne, przed kimś musi się otworzyć, tak? No i wtedy czasem okazuje się, że obcy ludzie wiedzą więcej o moim dziecku niż ja.
Stawiamy przecinek tutaj, wracamy za moment. Dzisiaj o trudnościach w relacjach z dziećmi rozmawiamy. Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy, pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście Nocnych Świateł tego wieczoru. 71-23, zapraszamy do pisania na ten numer SMS-ami i słowo plus na początku konieczne na Facebooku, komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne Światło. Nocne Światła.
Dzisiaj w Nocnych Światłach o trudnościach w relacjach z dziećmi. Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy, pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Goście dzisiejszego programu. 71-23 SMS-y, słowo plus na początku, na Facebooku komentarze na profilu Radia Plus. Grzegorz pisze. Proust mieszkał całe życie z rodzicami, Beethoven był bałaganiarzem, o to zupełnie tak jak ja. Einstein nie miał prawa jazdy, o to już geniuszem nie będę, ale już co samo powinno powstrzymywać przed łatwym posługiwaniem się etykietą nieudacznik.
I bardzo dziękuję za ten wpis, ponieważ to jest jakby to, co często powtarzamy naszym dzieciom, powtarzaliśmy, ale to też jakby kiedy się zastanowić głębiej, jakby tak wziąć wszystkich geniuszy, takich największych w historii, to każdy z nich miał jakieś problemy tu czy tam. Znaczy, no, można być geniuszem w jakiejś jednej dziedzinie, tak?
Ale też w ogóle nie ma ludzi, którzy nie mają jakichś problemów. Nie ma ludzi, którzy nie mają jakichś deficytów po prostu.
No tak. Tak.
A to nie wyklucza to tak tego, że też w pewnych obszarach jesteśmy świetni i tego się trzymajmy.
Szymon pisze tak, a co robić 4-letnim synkiem, który przez specyfikę mojej pracy i brak czasu dla niego często mnie odrzuca, idąc do matki, ona ma na głowie w tej chwili na przykład jego siostrzyczkę, choć gdy mam wolne, staram się poświęcać tego czasu dla niego jak najwięcej.
Mhm. Ja, dwie rzeczy takie. Myślę sobie, że jeżeli ma na głowie jego siostrzyczkę teraz, to myślę, że to jest jakaś bardzo świeża siostrzyczka, niedawno urodzona i być może zżyty jest bardzo z matką i to jest sprawa też zazdrości tak naprawdę dziecka, synka o jego siostrę. Natomiast myślę sobie o tym, panie Szymonie, że ja wiem, że czasami rodzice mają tego czasu mniej lub więcej i często, kiedy, jeżeli pańska żona jest w domu z dziećmi, to rozumiem, że pan musi dużo pracować, bo rodzina musi jeść. Natomiast ważne jest również to, w jaki sposób pan ten czas spędza z synkiem, bo może niech pan się temu przyjrzy, bo no, często to jest tak, że jeżeli ten ojciec, powiem tak kolokwialnie, jest takim towarem deficytowym, to jest właśnie bardzo pożądany, bardzo upragniony. Co być może, no coś pan robi nie tak, niech pan się zastanowi, co byłoby atrakcyjne dla synka. No, ważne jest to, żeby ten czas spędzony z panem był dla niego po prostu atrakcyjny, wartościowy.
Znaczy, bo tutaj też z tego wynika, że pan dużo pracuje, w związku z tym pewnie pan jest zmęczony i teraz jakby, no, czy ten czas, jaką wartość ma ten czas spędzany z synem? Znaczy, czy pan po prostu odpoczywa, jest obok syna, czy pan rzeczywiście bierze udział w jakiejś tam, no tutaj nic z tego tak, nie wynika.
Czy pan wie, co ten syn lubi, no właśnie, na przykład, no, tutaj nie, bo to, co może pan dać swojemu synkowi, to na pewno jest to coś właśnie, no, takiego męskiego, tak? Coś, czego pańska żona nie może jako kobieta.
Na przykład kopanie piłki dzisiaj. Na przykład. To jest tak, na czasie.
No to teraz wróćmy do tych zagadnień, które w istocie dotyczą tego zagadnienia, które tutaj stoi na czele, można powiedzieć, naszej rozmowy, czyli jest tytułem dzisiejszego programu, mianowicie trudności w relacjach z dziećmi. Kolejna sprawa, która tutaj, no, zatacza, można powiedzieć, koło, bo gdy, Beata, zaczynaliśmy program, mówiłaś o tym, że dziecko czasami, kiedy jakoś nie akceptuje, ma trudność w zrozumieniu, przeżyciu pewnej sytuacji dla niego trudnej, niełatwej jakoś, może się zacząć oskarżać, ale myślę, że dzieci nie za bardzo dobrze się czują, gdy rodzice zaczynają w jakiś sposób powielać to, co dzieci same na swój temat mówią, że to jest jakby dokładanie kolejnej porcji paliwa do tego pieca, który płonie niedobrym ogniem, takim destrukcyjnym, spalającym.
Tak. Znaczy, wiesz, ja myślę sobie, że to jest trochę tak jak powtarzanie tych epitetów, jest trochę jak propaganda, bo kłamstwo wypowiedziane 100 razy staje się prawdą. Czyli gdzieś, jeżeli dziecko mówi o sobie, jestem głupi, to powtarzanie jak echo, głupi, głupi, myślisz, że jesteś głupi, dlaczego myślisz, że jesteś głupi, tak? Nie ma sensu, żeby to słowo brzmiało w ogóle, tak? Czyli powiedzenie dziecku na przykład, ja o tobie tak nie myślę, ale też tak naprawdę ważne jest, żeby sobie po prostu usłyszeć, że dziecko właśnie mówi nam o swoich lękach, o swoich niepowodzeniach, o swoich kompleksach. I teraz chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że czasami my, rodzice, mamy problem, żeby mówić my, przyznawać się między sobą, czy mówić do dziecka o swoich słabościach. Mamy takie wyobrażenie, że kiedy dziecko odkryje nagle, że nie jesteśmy doskonali, to po prostu, nie wiem, odrzuci nas, przestanie nas słuchać. Zupełnie tak, jakby wydawało się nam, rodzicom, że jeżeli my się do tego nie przyznamy, to będzie nie do wykrycia. Tak? I oczywiście, o ile małe dziecko po prostu uważa, że jesteśmy całym światem, to nawet już u małych dzieci zdarza się, że wykrywają na przykład, że jest jakaś niespójność i że sobie też z czymś tak dobrze nie poradziliśmy i na przykład mówią, nie wiem, nieprawdę mówisz, tak, kłamiesz, głupi jesteś, albo nie wiem, no widzą po prostu, że nie jesteśmy doskonali. I warto jest tutaj po prostu nie upierać się, że my jesteśmy ludźmi, którzy nigdy nie odczuwają lęku, strachu, słabości, że jesteśmy ludźmi, którzy nigdy nie ponoszą porażki, nie możemy przyznać się do błędu. Powiem tak, jakie to ma skutki tak naprawdę? No, dziecko dowiaduje się, że takie potknięcie to blamasz, że to koniec świata, że po prostu najważniejsze jest, żeby tak wysoko właśnie trzymać gardę, żeby nigdy po prostu nie przeżyć jakiegoś, nie wiem, rozczarowania sobą. Bo po prostu życiowo jest to po prostu absolutnie niemożliwe. I teraz ważne jest to, żeby takie dziecko, które jest z siebie niezadowolone, mogło powiedzieć, jestem z siebie niezadowolony, mogło po prostu zobaczy, że ten rodzic jego wysłucha, bo zwykle jest tak, że jeżeli my nie udzielamy dzieciom rad, nie mówimy im, co one powinny zrobić w tym momencie, nie odnosimy się jakoś do tego, nie mówimy, nie powtarzamy tego słowa, to kiedy dziecko może się wygadać, to czasami może powiedzieć, i często tak się zdarza, że tak mówi, że wiem już, co zrobię, tak? I samo po prostu wpada na ten pomysł, samo o czymś tam na przykład decyduje. Ważne jest to tak naprawdę, żeby nie... no żeby właśnie nie traktować tej porażki jako końca świata. My często mówimy o tym i to w wielu jakichś tam czy artykułach, czy szkoleniach jest takie hasło, trzeba uczyć się na błędach. Natomiast generalnie rzecz biorąc, my w ogóle nie szanujemy błędów, nie traktujemy tych błędów, my je mówię jako ludzie, bo trudno jest je traktować jako takie wskazówki. Natomiast tak naprawdę to jest tylko informacja. Jeżeli mówimy tutaj o tym, że pan napisał o nieudaczniku, że czuje się jak nieudacznik, tak? Że teraz to jest tak naprawdę informacja, że albo może to nie jest dla mnie, albo może nie tak się do tego zabrałam i spróbuję w inny sposób, tak? Albo może spróbuję czegoś innego. I w gruncie rzeczy to jest tak, że gdyby... To jest taka rzecz, ta niewiara w siebie, to myślenie o tym, że jesteśmy tymi nieudacznikami, jest taka wtórna, bo gdyby małe dziecko myślało o sobie, że jest nieudacznikiem, bo się przewróciło, to nigdy nie nauczyłoby się chodzić. Że gdzieś z natury jesteśmy odkrywcami, z natury jesteśmy ludźmi, którzy próbują. Dzieci smakują wszystkiego, wszystko biorą do buzi, wszystko badają, jesteśmy po prostu... odkrywcami, jesteśmy badaczami, jesteśmy też tacy pełni napędu do życia. Ale później gdzieś nabieramy takiego przekonania właśnie, że kiedy się przewrócimy, kiedy się potkniemy, kiedy nam się coś nie uda, to po prostu to będzie koniec świata, więc najlepiej będzie, jak po prostu nic nie będziemy robić, najlepiej będzie, jak po prostu zostaniemy gdzieś w jakimś takim bezpiecznym kręgu rzeczy, które znamy, które rozumiemy. Jeżeli czegoś się wyuczę i jestem w tym dobra, to właściwie już całe życie do końca życia mogę tylko to robić, bo a jak spróbuję czegoś innego i mi się nie uda, to będzie właśnie koniec świata, więc lepiej nie próbować, tak? I myślę sobie, że właśnie to jest takie ważne, żebyśmy sobie przyjrzeli się temu najpierw jako rodzice, jakie my mamy te postawy, bo to my sobą wychowujemy te dzieci, ale również chodzi o to, żeby jednak najpierw rzeczywiście musimy zacząć od siebie, nauczyć się takiej postawy, że potknięcie jest też informacją, że to w pewnym sensie dobrze, że się dzisiaj tego dowiedziałeś, bo ja często mówię do rodziców dzieci, że jeżeli zdarzy się jakaś sytuacja, że takie dziecko na przykład popełni jakiś błąd w przedszkolu, w szkole, to lepiej, jak się dzisiaj nauczy, że pewnych rzeczy się nie robi, niż nie nauczy się tego nigdy i na przykład popełni taki błąd w życiu dorosłym. Że gdzieś po prostu jest to jakaś dobra rzecz tak naprawdę, w pewnym sensie, że na przykład dziecko, nie wiem, zachowało się niewłaściwie i poniosło tego jakieś konsekwencje. Ono się dowiaduje właśnie po prostu, że tak nie należy się zachowywać. Tylko o ile pięciolatek może, że tak powiem, mniej w życiu narozrabiać, o tyle 25-latek może już zrobić większe szkody.
Czy do tego ważne jest, żeby nie chronić dziecka jakoś tam przed konsekwencjami jakichś rzeczy, bo to się często zdarza na przykład, że nie wiem, coś dziecko narozrabia i rodzic przychodzi do szkoły, powiedzmy, czy gdzieś tam, niekoniecznie do szkoły, ale w jakichś okolicznościach rodzic zaczyna wybielać dziecko i tłumaczyć, że on nie mógł tego zrobić, albo na przykład jakieś nieprawdziwe alibi dziecku robią, przecież był w domu na przykład, albo na jakichś zajęciach, nie mógł tego zrobić. Gdzieś staramy się ochronić dziecko, ale dziecko uczy się tego, że co by nie zrobiło w życiu, czego by tam nie narozrabiało, mówiąc krótko, to zawsze znajdzie się ktoś, kto je obroni. Znaczy, będzie jakoś tam stawał po jego stronie i może się potem rozczarować w życiu dorosłym, kiedy się okaże na przykład, że jakiś jego występek, powiedzmy, czy jakieś zachowanie, no jednak nie będzie miało naszej ochrony, tak? Nie będziemy w stanie go ochronić.
No bo nie jesteśmy w stanie całe życie chronić naszych dorosłych dzieci.
No właśnie, i to jest taki problem, że dziecko nie rozumie tego, co się wokół niego dzieje wtedy. Znaczy ta cała sytuacja, która powiedzmy go dopada, jest dla niego kompletnie niezrozumiała, tak? I trochę, i nawet może mieć do nas pretensje, bo chociaż my wiemy, że to nierealne, żebyśmy mu pomogli, ale jakby on może mieć do nas pretensje, że to przez nas jest w tej sytuacji i my mu nie pomagamy, nie wyciągamy go z kolei.
Wiesz co, Bogdan, bo w ogóle myślę, że najtrudniejsze to jest to, że dziecko tak naprawdę dla rodzica, kiedy ono się rodzi, kiedy jest ono małym dzieckiem, to tak naprawdę to jest taki projekt na życie, że to jest tak naprawdę, każdego dnia trzeba siebie zapytać, jak ja chcę to dziecko wychować, jakim dorosłym on ma być dzisiaj, tak? Czyli jakie wartości ma wyznawać, jak się ma zachowywać. Patrzę, że nasz synek do nas napisał. Ściskamy cię gorąco, Marcinku. Przepraszam, ale nie mogłam sobie odmówić.
A ja mogę też ścisnąć, tak?
A proszę cię bardzo, bo synek z Wigan napisał, z Anglii. Nie widzieliśmy go jakiś czas,
więc... No to po angielsku lewostronnie ściskamy.
Ściskamy też Paulinę.
Tak, ściskamy też Paulinę.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy serdecznie. I też ściskamy. Świetne spostrzeżenie i rady. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich Państwa serdecznie. Pisze Marta do nas. My też Państwa zapraszamy do dodawania swoich myśli, komentarzy, wątków, pytań, albo SMS-ami na 7123, albo na Facebooku w komentarzach na profilu Radia Plus. I to będzie ostatnia okazja już za moment, bo 20 minut pozostało nam do pierwszej. Znaczy się, że ostatnia część Nocnych Świateł za chwilę. Teraz krótka przerwa na muzykę i wracamy już po raz ostatni tego wieczoru za moment.
Radio Plus. Nocne Światło. Nocne Światła.
Za 16 minut minie godzina pierwsza, ostatni kwadrans dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym to rozmawiamy o trudnościach w relacjach z dziećmi. Beata i Bogdan Janowcy, mediatorzy, pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są gośćmi dzisiejszego wydania. Państwo macie jeszcze te paręnaście minut, by do nas napisać, albo SMS-em na 7123, rozpoczynając treść słowem plus na Facebooku. Komentarze na profilu Radia Plus. O, dzieci piszą, widzę wasze. Seryjnie. Po prostu macie te dzieci na całym świecie. Po prostu.
Na całym świecie.
W każdym porcie.
Ale różyczkę ściskamy mocno i pewnie konia też, bo...
Ja też mogę różyczkę, ale różyczka to pewnie kole.
Tak? Nie, ona jest bardzo miła.
Ach, no to jak miła, to przytulam w takim razie do serca. Ale teraz zwracam uwagę na SMS-y. Niestety, żeby wychować dziecko, trzeba mieć czas. Teraz oddaje się półtoraroczne dziecko do żłobka, licząc, że pani nauczy siusiać na nocnik.
Smutna prawda.
Smutna prawda.
Tak. Ja myślę sobie o tym, że... Czas to jest najcenniejsza rzecz, jak zawsze mówimy, którą można dać drugiemu człowiekowi. Każdy ma 24 godziny.
I co z tym robi,
tak?
To jest
jego... I co z tym robi, to jest jego sprawa. Ten czas poświęcony dzieciom nie przekłada się na pieniądze, nie przekłada się na karierę, ale przekłada się na...
Ale może się przełożyć na karierę dziecka.
Tak, ale też przekłada się na relacje po prostu. No, tak, a to jest tak naprawdę najcenniejsze, co mamy w życiu. Tak.
To teraz znowu zaglądamy tutaj do naszych zagadnień. Skoro lęki dzieci na siebie przyjmujemy, to możemy zrobić także coś odwrotnego. Czyli różne nasze frustracje, obawy, lęki możemy przerzucić na dzieci. Mhm. I to niestety może mieć skutki katastrofalne, a wręcz traumatyczne.
Tak. Bo wiesz, Paweł, my wtedy trzeba, warto sobie to uświadomić, że my tak naprawdę zaspokajamy swoją taką egoistyczną potrzebę, bo my nie chcemy czuć niepokoju. Czyli my mówimy dziecku, dajemy mu taki przekaz, nie schodź z kocyka, bo świat jest niebezpieczny. Siedź tutaj, tak? Czyli tak, nie próbuj, nie wychodź, z domu... Wiadomo jest, że my rodzice denerwujemy się, kiedy nasze na przykład nastoletnie dziecko zaczyna na przykład mieć większą ilość kolegów, zaczyna wychodzić z domu, przestaje być pod naszą kontrolą, ale no nie ma innej drogi na dorastanie tak naprawdę, tak? My też jako rodzice martwimy się, kiedy nasze dzieci wyjeżdżają właśnie daleko. No myślimy o tym, czy wszystko jest w porządku, czy im się nic nie stało. Cieszymy się, że się do nas odzywają, że dają oznaki życia, czy sympatii, tak jak dzisiaj, czy wiele razy. Ale też musimy dać tym dzieciom po prostu wolność. Czyli gdzieś, no, jest to taka sytuacja dla rodzica zawsze bardzo trudna, bo to można by powiedzieć, że tak walczą w nas dwie osoby. Z jednej strony ja się boję, ale z drugiej strony to jest mój lęk. Tak? Ja nie mogę tego lęku projektować na moje dziecko i mówić mu właśnie nie wyjeżdżaj, nie próbuj, bo ci się na pewno nie uda, a jak tobie się nie uda, to co będzie, tak? No nic nie będzie. Jak się nie uda, to spróbujesz czegoś innego. Czyli gdzieś bardzo ważne jest, żeby po prostu taką postawę przekazywać naszym dzieciom, bo jeżeli, tak jak już tu mówimy, jeżeli nasze dziecko wycofa się, szybciej wycofa się niż zaryzykuje, no to po prostu straci szansę na rozwój, a niczego w życiu tak nie żałujemy jak straconych szans. Ja do naszych dzieci, ale też do dzieci w szkole często mówię, zresztą w ogóle do ludzi mam takie dla siebie samej metafory. Ja mówię, że życie na przykład to jest takie jak czekanie na tramwaj. I teraz jeżeli przyjeżdża taki tramwaj, ja czuję, że to jest dla mnie, bo akurat ta okazja jest dla mnie, to ja mam po prostu wsiąść, a później zastanawiać się, czy ja będę umiała jechać, czy ja nie będę umiała jechać, czy będzie mi się to podobało, czy nie. Jeżeli mi się to będzie podobało i będę umiała, uczyła się, to będzie moja droga, to ja pojadę po prostu nim, a jeżeli nie, to wysiądę, tak? Tylko najgorzej jest zostać na tym przystanku, bo drugi tramwaj nie przyjedzie.
Znaczy może są nie
takie,
przyjechać.
Może nie przyjechać, ale są takie szanse w życiu, które zdarzają się naprawdę raz. Raz w życiu spotkamy jakiegoś człowieka, raz w życiu coś nam proponuje, raz w życiu możemy zdecydować, że tak albo nie, bo czasem później staramy się bardzo o to, żeby, bo po latach mówimy, o Boże, a dlaczego ja tego nie zrobiłem, tak, czy nie zrobiłam, ale potem okazuje się, że to już w tym momencie nie jest możliwe, z różnych przyczyn, tak? Czyli gdzieś, taka właśnie odwaga ryzykowania bierze się również z takiego przekazu, że warto zaryzykować, że to nic nie znaczy, że ci się nie uda. Jak nie będę umiała jechać tym tramwajem, to po prostu wysiądę i nic się nie stanie. I to wcale nie jest tak, że cały świat teraz patrzy, czy ona jedzie prosto, czy ona jedzie krzywo. Bo też to jest taki problem czasami ludzi, którzy boją się porażki, że mają takie wyobrażenie, że wszyscy na to patrzą. Że cały świat zajmuje się tym, jak nam idzie. A świat jest zajęty sobą. Świat jest po prostu ludzie, każdy człowiek jest zajęty sobą. I to wcale nie jest tak, że wszyscy śledzą nas, że jesteśmy jakimiś supergwiazdami, tak? Że jesteśmy teraz kimś, kto jest na językach wszystkich, że teraz to, jeżeli coś nam się nie uda, to teraz już po prostu wieczny wstyd tylko, tak?
Ale wiesz, bo to też wydaje mi się, że trochę tak jest, że kiedy przesadzamy w dzieci, znaczy w stosunku do własnego dziecka przesadzamy z wymaganiami na przykład, i to dziecko stara się być doskonałe we wszystkim, co robi, to na przykład można usłyszeć, nie wiem, Konstantego Kulkę, który gra na skrzypcach i powiedzieć, no to ja już nie będę grał na skrzypcach, no bo ja tak nie zagram nigdy, tak? No ale możesz zagrać wystarczająco dobrze, tak? Możesz jakby dla własnego rozwoju popróbować tego takiej czy innej muzyki, pograć na tym czy innym instrumencie, czy zrobić to czy tamto, że gdzieś jakby nie we wszystkim masz być mistrzem świata.
Tak, a też
gdzieś jest jakaś dyscyplina, w której możesz być mistrzem świata, ale we wszystkim innym będzie dobrze, jak będziesz jakoś tam próbował, tak? Tego czy tamtego. Nie musisz być naprawdę najlepszym. Ja mówię to jakby z tą takim przekonaniem, dlatego że widzę na plenerach, czy w ogóle jak uczę malować, że chodzi o tą radość z życia, z próbowania, z tego zetknięcia się z jakąś nową materią, tak, z czymś nowym, a nie o to, żeby w tym być najlepszym.
No tak, i powiem ci, kiedy to mówisz, to czuję się tak osobiście pochwalona, bo nie porównuję się z tobą, bo ty jesteś, że tak powiem, po Akademii Sztuk Pięknych, ale to, że ja maluję, i to, że to mi sprawia radość, i to, że parę obrazków namalowałam i jestem z nich zadowolona, to jest moje zwycięstwo.
No tak, no o to chodzi.
To jest ten mój tramwaj, którym jeszcze nie wiem, gdzie dojadę. Ale najważniejsze jest to, że mam odwagę jechać.
Znaczy, właśnie o to chodzi, że to chodzi o to, żeby podejmować wyzwania różnego rodzaju, tak? Nie z każdego coś wyjdzie. No tak to jest.
I spójrzmy jeszcze na jedną rzecz. Nauka zachowań społecznych. Czyli to, o czym mówiliśmy w momencie, gdy zastanawialiśmy się nad tym, jaki przykład dajemy dzieciom, bo dzieci zdecydowanie lepiej przyjmują komunikaty niewerbalne niż wkładane im do głowy regułki i zasady, bo takimi można je tylko nauczyć mechanicznych zachowań. Natomiast jeżeli oglądaliście kiedyś taki filmik w internecie, w jaki sposób dzieci biorą z nas przykład, niestety tam były negatywne przykłady podane, czyli no, takich zachowań, nazwijmy to, nieeleganckich albo aspołecznych wręcz. No i dzieci robiły po prostu to samo, naśladowały, bo nie wiedziały, co rodzice robią, no więc po prostu w jakiś sposób podejmowały takie same zachowania. Bacznymi obserwatorami są, bardzo bacznymi, bo to jest taki okres, kiedy po prostu one się uczą życia. A kto jest dla nich najlepszym i najbliższym i najczęstszym przykładem? Rodzice.
Kiedy mówisz, Paweł, o tym, to tak uśmiecham się, bo pamiętam, że zawsze tak sobie myślałam o tym, że taki najszczęśliwszy czas to jest dla rodzica taki czas, kiedy dziecko jest po prostu w domu. Ono jest absolutnie wtedy doskonałe, nie znam niemowlęcia, które niewłaściwie macha nóżką albo uśmiecha się. Po prostu jest to jedna wielka radość dla rodzica. Natomiast problemy rodzicielskie zaczynają się, kiedy to dziecko zaczyna spotykać się ze światem zewnętrznym. Kiedy na przykład idzie do przedszkola. I wtedy nagle okazuje się, że to nie tylko jest to, że ono tam przynosi coś z tego przedszkola, tak? Bo jednak uczy się również od innych dzieci, ale również to dziecko zaczyna być oceniane przez innych. Tak? Kiedy idzie do szkoły, ono sobie wtedy albo radzi, albo nie radzi, albo w jakichś obszarach nauki, albo w jakichś społecznych. Tak? No i wtedy to jest taki moment właściwie bardzo trudny dla rodzica, ale również nie tylko trudny, bo nam jest trudno przeżywać porażki dzieci, tak? Ale również dlatego, że no, trzeba też wejść wtedy w interakcję z innymi ludźmi, z opiekunami, z nauczycielami, wychowawcami. No i wtedy tak naprawdę czasami słyszymy jakieś informacje, które nam się nie zgadzają, w takim sensie, że nie mamy na nie zgody. I tutaj powiem, tutaj jako wychowawca, jako pedagog, wdzięczna jestem rodzicom. Właśnie w tym roku oddałam trzecią klasę gimnazjum za zaufanie. Dla mnie na przykład, dla mnie to jest podstawa. Jeżeli nie stworzymy takiego zespołu wychowującego, bo to musi być spójne. To musi być spójne wychowanie ojca, matki, ale również wartości jakichś, które są też w szkole przekazywane, tak? Wymiany informacji, zaufania. To po prostu no, mamy małe szanse na to, że to dziecko nam się po drodze nie wykolei, szczególnie nastolatek, że wychowamy je właściwie. I myślę sobie, że tutaj to jest szalenie ważne, żeby no jednak otworzyć się na to, że ktoś może widzieć nasze dziecko inaczej. Bo warto jest sobie uświadomić, że my również zachowujemy się w różnych miejscach inaczej. Ja nawet mam taką teorię i czasami żartuję na ten temat z rodzicami, że dziecko musi być gdzieś niegrzeczne. W tym sensie, że dać upust swojej ekspresji. Ja na przykład jako rodzic zawsze wolałam, żeby to dziecko miało jakieś dyskusje trudne na przykład ze mną w domu, żeby mogła mu różne rzeczy wyjaśniać, żeby mogło być w domu na przykład smutne albo jakieś ekspresyjne, tak? Ale żeby potem po prostu mogło odreagować na przykład w szkołę, w domu, tak? W taki sposób. Natomiast czasem dzieci na przykład mają w domu tak dużą dyscyplinę, że przychodzą do szkoły i one są po prostu niegrzeczne w szkole. Czyli gdzieś, jeżeli okazuje się, że rodzice są bardzo tacy restrykcyjni, a na przykład pani w szkole jest łagodna, to zdarzają się takie dzieci, patrzę na nie z takimi dużymi oczami, które nie reagują w ogóle na słowo. One reagują tylko na krzyk. To jest bardzo smutne tak naprawdę. Dlatego warto jest czasami no, jednak może rozmawiać też z ludźmi, którzy mają jakieś przygotowanie do tego, żeby wychowywać, bo ja nie chcę tutaj odbierać absolutnie autorytetu rodzicom, tak? Bo to są ich dzieci. Ja mam wielki szacunek do tego, że te dzieci wychowują. Natomiast czasem warto jest jeszcze kogoś posłuchać. Ja myślę sobie,
Bo tutaj wydaje mi się, że jest jedno słowo klucz. Wychowują, znaczy trzeba sobie powiedzieć, co to znaczy wychowują, tak? Bo jak często wychowanie to jest to, co Paweł mówił przed chwilą, tak, o tym sadzeniu dziecku na nocniku w przedszkolu, bo rodzice nie mają czasu tego uczyć. Że to chodzi o to, że do tego, żeby wychować dziecko, musimy mieć czas. My musimy temu poświęcić czas. Nikt tego za nas nie zrobi. Szkoła tego nie zrobi, przedszkole tego nie zrobi. Nikt tego nie zrobi. Żadne organizacje, jakieś tam harcerstwo czy inne, nikt tego nie zrobi. Jeżeli my nie poświęcimy czasu, to te wszystkie organizacje i te wszystkie miejsca, w których dziecko będzie się kręcić, no może coś tam będą mogły ukształtować, ale jakby ten zasadniczy trzon tego wszystkiego, to ten fundament, to jednak dom daje, rodzina.
Tak, ja pamiętam taką sytuację, to było przed kilkunastu laty, na zebraniu jeden, okazało się, że jest konflikt między uczniami właśnie gimnazjum i jeden z ojców, taki zirytowany, w pewnym momencie powiedział: jak to jest? Tyle lat moje dziecko chodzi do tej szkoły i szkoła nie potrafi wychować. I pamiętam, jak wtedy powiedziałam do pana: tak, proszę pana, bo to pan jest od tego, żeby swojego syna wychować. Czyli gdzieś to też jest problem tak naprawdę, że my czasami myślimy rzeczywiście jako rodzice, że instytucje tą sprawę załatwią. I nawet gdyby tam byli najlepsi specjaliści, jeżeli nie ma współpracy z domem, to naprawdę to się po prostu nie może udać, bo dziecko natychmiast wybierze sobie po prostu opcję, która mu bardziej pasuje, tak? I jeżeli gdzieś może... No, są dzieci też, które rzeczywiście znajdują jakieś autorytety wśród pedagogów, wychowawców i rzeczywiście spotkałam się z takimi sytuacjami, gdzie w domu naprawdę było bardzo źle i wręcz nawet patologia, a dziecko po prostu trzymało się autorytetów w szkole i w kościele, tak? I wychodziło na człowieka. Mhm. Natomiast są też takie sytuacje, że po prostu, kiedy dziecko widzi, że rodzic oszukuje w szkole, to po prostu widzi, że po prostu można kogoś zlekceważyć, można oszukiwać. I ja widzę po prostu, że potem takie doświadczenia są, że taki młody człowiek przemknie się jakoś przez gimnazjum, ale już przez szkołę średnią się nie przemknie, że tak powiem. Że już okazuje się, że już po prostu jego wagarowanie, jego lekceważenie obowiązku. No i później taki rodzic staje w takim rozkroku i mówi: ja nie wiem tak naprawdę, co mam dalej sobie z tym zrobić. Tak? To nie jest człowiek, który bierze się za życie, bierze odpowiedzialność za życie. I to jest sytuacja naprawdę trudna i patowa. Także jeżeli mówimy dzisiaj tutaj o tym, że można popełniać błędy, to naprawdę w sytuacji, kiedy na przykład ja w szkole zajmuję się również rozwiązywaniem konfliktów, jako mediator szkolny pracuję. I dla mnie na przykład widzę, że te sytuacje, kiedy dzieci trafiają do mediacji, dobrowolnie oczywiście, jeżeli chcą rozwiązać konflikt, jest zawsze dla nich uczące. I to są dzieci, które potem już w te konflikty nie wchodzą. One się czegoś uczą, one się uczą komunikacji, one uczą się wychodzenia z twarzą z konfliktu i pozwalania wyjścia z twarzą drugiemu. Uczą się tego, że trudna relacja nie jest wojną, nie jest tożsama z wojną, tak? Uczą się i rzeczywiście paradoksalnie w tej sytuacji trudny, czasami zapiekły, czasami kilkuletni konflikt jest tak naprawdę jakąś taką podstawą do tego, żeby potem zadziało się coś dobrego i żeby to dziecko potem już po prostu w życiu radziło sobie lepiej w takich sytuacjach, tak? Czyli gdzieś nie bójmy się tych trudnych rozmów, porażek gdzieś naszych dzieci, tak?
No, też
uczmy je po prostu
pokazywania siebie również,
przez nich,
że,
tak?
Że my też jako rodzice nie jesteśmy idealni, przyznawania się do swoich błędów, przepraszania swoich dzieci, ale także pokazywania swoich potrzeb, określania swoich zasad i granic, o czym często tutaj w Nocnych Światłach w cyklu na budowie relacji rozmawialiśmy, wręcz to był cały cykl audycji o stawianiu granic, co prawda to były granice w relacjach małżeńskich, ale czymże jest małżeńska relacja, jak nie najlepszą nauką dla naszych dzieci, które widzą, jak wygląda życie, jak wygląda relacja, z tego właśnie czerpią przecież przykład. No jeżeli są w stanie czerpać przykłady negatywne, no to niech czerpią przykłady pozytywne. W równie wyrazisty sposób niech nimi nasiąkają. Co prawda zło bywa bardziej krzykliwe i łatwiej zauważalne, chociażby przez to, że odstaje jakoś od rzeczywistości. No po prostu, no jest jak wyprysk na skórze. A dobro, no po prostu bywa powszednie, ale tym naprawdę da się nasiąknąć. Więc to, jak wygląda relacja małżeńska, jest naprawdę najlepszym, jeżeli jest dobra, najlepszym prezentem, jakim możemy naszym dzieciom dać. I to, o czym dzisiaj w gruncie rzeczy rozmawiamy, czyli o trudnościach w relacjach z dziećmi, no to one są i będą, tylko że można je zminimalizować też dzięki właśnie dobrej relacji małżeńskiej, co jak wiemy też proste nie jest, o czym tutaj rozmawiamy wielokrotnie i w cyklu Na budowie relacji i w innych programach Nocnych Świateł, w różnych cyklach i bez cyklu, więc zapraszam do archiwum, bo to jest już zupełnie inna para kaloszy, można powiedzieć, używając takiego bardzo potocznego sformułowania, aczkolwiek praca, jeszcze raz praca, bez względu na trudności w relacjach, czy z dziećmi, czy z małżonkami, to jest podstawa tego, żeby można było również myśleć o tym, jak dzieci będą z tego czerpać. Na dzisiaj kończymy, trochę już przeciągnęliśmy, 3 minuty po godzinie pierwszej, mam nadzieję, że Państwo nam to wybaczą. Dzisiaj w Nocnych Światach przez ostatnie 2 godziny rozmawialiśmy o trudnościach w relacjach z dziećmi. Państwo, moi goście, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, gorące dzięki.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
Bogdan Janowski, bardzo dziękuję.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
Dziękuję też wszystkim słuchaczom, dziękuję, że Państwo byliście z nami przez te minione 2 godziny. Dziękuję za wszystkie SMS-y i wpisy na Facebooku. Przepraszam, że nie wszystkie przeczytaliśmy. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Tuż po 11 wieczorem rozpoczynamy na żywo. Radio Plus, częstotliwości lokalne w całej Polsce. Internet radioplus.pl, przycisk włącz radio. Na górze tej strony zakładka programy. Przez nią możecie Państwo wejść do archiwum Nocnych Świateł. Ponad 790 audycji tam do odsłuchania. A zakończyło się właśnie 797. wydanie Nocnych Świateł. Zapraszam także na czwartkowe wydanie, to będzie ostatnie w tym sezonie. Znowu spotkamy się w tym samym gronie, ale mówić będziemy o zupełnie czym innym. Jeszcze nie będę zapowiadał tego programu, na to czas przyjdzie jutro. Póki co zapowiadam jutrzejszy, czyli środowy. A jutro będziemy rozmawiać o tym, od kiedy do kiedy człowieka uznaje się za człowieka. Wczoraj rozmawialiśmy tutaj o zagadnieniach bioetyki i tutaj myślę, że temat będzie niejako kontynuacją, chociaż bardzo skonkretyzowany do pewnych obszarów, ale o tym jutro. Gośćmi Nocnych Świateł będą Paweł Woliński, dyrektor Fundacji Citizen Go i Andrzej Garapich, ekspert do spraw badań internetu, dawniej prezes spółki Polskie Badania Internetu. To wszystko na dzisiaj. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.